Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Z tej strony ojciec Wacław, tak jak ojciec Benedykt przed chwilą powiedział, pozdrawiam z przepięknych i urokliwych Sejn, gdzie dziś gości rodzina Radia Maryja, gdzie było nasze spotkanie i gdzie teraz chcemy trwać w czasie rozmów niedokończonych. Sejny, kolebką dziedzictwa historycznego Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Muzeum Kresów. To temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a w naszym zamiejscowym studio są drodzy goście. Ksiądz prałat Zbigniew Bzdak, proboszcz parafii pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach i kustosz tutejszej bazyliki i sanktuarium. Witamy, księże prałacie. Pani Aneta Ajdulis, magister archeolog, sejnianka, doskonale znająca historię Sejn i sejneńszczyzny. Przez kilka lat kierownik delegatury Podlaskiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach. Witamy, pani Aneto. Oraz pan Eugeniusz Klimaniec, znawca historii bazyliki i klasztoru, historii parafii, autor kilku publikacji o parafii sejneńskiej, miłośnik i znawca pszczół i pszczelarstwa. Witamy, panie Eugeniusz. No właśnie, księże prałacie, zacznijmy od początku, tak jakby można byłoby powiedzieć, bo dziś, kiedy patrzymy na Sejny, kiedy patrzymy przede wszystkim na mapę Rzeczpospolitej i patrzymy na Sejny, to widzimy niewielką miejscowość u brzegu, tak, na rubieżach, tak możemy powiedzieć, Rzeczpospolitej, tuż przy granicy z Litwą, niedaleko Grodzieńszczyzny. Możemy powiedzieć, że dziś wcale nie aż tak znacząca część naszej Polski, naszej ojczyzny, a jednak kiedy się cofniemy, to tak naprawdę jesteśmy w centrum Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
Witam bardzo serdecznie. Rzeczywiście, ja bardzo lubię to określenie na rubieżach Rzeczypospolitej, bo jesteśmy na pograniczu polsko-litewskim dzisiaj. Natomiast kiedyś, jak usłyszymy w tej krótkiej historii, o tym miejscu Sejny rzeczywiście były stolicą diecezji i znajdowały się dokładnie w centrum diecezji. Jesteśmy w Sejnach, niewielkiej miejscowości liczącej zaledwie 5 tysięcy mieszkańców, mieście powiatowym. To chyba najmniejszy powiat w całej Polsce, liczący około 20 tysięcy mieszkańców. Ale dlatego wyjątkowe, ponieważ jest to pogranicze polsko-litewskie i także mamy tutaj na Sejneńszczyźnie enklawy litewskie. Największa jest w Puńsku, gdzie 80% to są parafianie narodowości litewskiej, a w Sejnach jest kilka procent naszych parafian posługujących się językiem litewskim. Historia Sejn ciekawa, bogata, miejsce bardzo urokliwe, Sejneńszczyzna to krajobrazowo także piękne miejsce. Wokół Sejn jest 105 jezior, więc wody mamy dużo, mamy piękne lasy. Jesteśmy na skraju Puszczy Augustowskiej, choć same Sejny to jakby troszkę inaczej postrzegamy niż Puszczę Augustowską. Sejny to także miejsce, gdzie od bardzo, bardzo dawna historia mówi o rzece. Dzisiaj ta rzeka nazywa się Marycha, kiedyś nazywała się Sejną. Niegdyś były to puszcze, bardzo, bardzo urokliwe też, ale to początki Sejn. O tych początkach Sejn powie nam pani Aneta.
Panie Neto, prosimy. No właśnie, sięgnijmy do samych korzeni, sięgnijmy do początków. Ksiądz prałat przed chwilą wspomniał, że Sejny były kolebką, znaczy, że Sejny były, przepraszam, stolicą diecezji, czyli nie mogła to być miejscowość mało znacząca. Musiała to być miejscowość, która odgrywała wielką rolę, że aż stolica biskupia została tutaj osadzona. Ale jakie były początki? Dlaczego doszła do takiej wielkości? Dlaczego doszła do takiego znaczenia?
Witam. Dzięki znakomitym rodom, które tutaj jakby swój wkład miały. Dodam, że to jest już ponowna kolonizacja tych ziem, która rozpoczęła się w XVI wieku. Jestem archeologiem, zajmuję się epoką kamienia, więc wiadomo, że było tutaj wcześniejsze osadnictwo, aż do upadku Jadźwieży i ponowna kolonizacja w XVI wieku, kiedy to Zygmunt I Stary w 1522 roku nakazał swojemu wojewodzie podlaskiemu wyznaczyć ziemię, które nadał hetmanowi Iwanowi Wiśniowieckiemu. Ten oczywiście zaczął tutaj osadzać swoich ludzi. Jego namiestnik wybudował dwór, którego pozostałości jeszcze możemy jakby zaobserwować przy ujściu rzeki Sejny do jeziora Sejny. Jest tam wspaniałe wzgórze, obecnie całkowicie zabudowane, z tym, że muszę wspomnieć, że jeszcze niedawno tak znaleziono tam fragmenty ceramiki i kafli pochodzące z XVI wieku, świadczące, właśnie potwierdzające to tam budowę tego dworu zwanego Wysokimi Sejnami. Kniaz Iwan Wiśniowiecki, wiadomo, jak każdy wielki ród, powiększał tu swoje dobra, odkupując ziemię, kolejne nadania, aż do czasów, kiedy, no wiadomo, przejął majątki jego dzieci, synowie, jeden po drugim, aż w końcu przejęła to wnuczka Hanna, żona Mikołaja Sapiehy. Ona to właśnie sprzedała wszystkie dobra sejneńskie Jerzemu Grodzińskiemu. I on jakby tutaj założył to miasto Sejny między 1593 rokiem a 1602. Nie mamy aktu jakby nadania praw miejskich. Może gdzieś jest w archiwach, może gdzieś jeszcze poszukamy. Niestety nie wiemy dokładnie, gdzie on się znajduje.
Czym charakteryzowały się te ziemie, że można się było tutaj osadzać? No bo powiedzmy sobie szczerze, dziś już pieniądze można w cudzysłowie robić wszędzie, natomiast kiedyś ziemie musiały mieć pewną charakterystykę, żeby można było z niej czerpać. Z czego tutaj można się było utrzymać?
Przede wszystkim puszcza. Bo Jerzy Grodziński jakby był starostą, ale też leśniczym przełamskim i on czerpał zyski właśnie z dobrodziejstwa natury, puszcze. Na tym po prostu bezpłatna dzierżawa puszczy, na tym zarobił krocie pieniędzy i dzięki temu mógł dokupywać ziemię, zakładać folwarki, ściągać tutaj ludzi, osadników i jakby rozwijać to miasto. Z tym, że Jerzy Grodziński, który miał wielkie zasługi, bo on również stworzył parafię, która wyodrobniła się z parafii Berżnickiej, a także wybudował pierwszy kościół drewniany na zachód od rzeki Sejny, na wzgórzu, założył pierwszy cmentarz i on też, nie mając potomstwa, a też dodajmy, że był analfabetą, co było bardzo dziwne w tamtych czasach, przekazał cały swój majątek wraz z żoną Justyną z Dulskich aktem fundacyjnym w 1602 roku dominikanom wileńskim. Różne są tutaj legendy, różnie się mówi, ale wydaje mi się, że bardziej dominikanie zabiegali o tak bogatego fundatora, niż on ich szukał. Zostawiono z całym szacunkiem i szczęściem dla tego miasta i tych dóbr. Oni to właśnie pojawili się i rozwinęli to miasto już naprawdę na bardzo wysokim poziomie i ekonomicznym, i społecznym. No również pod względem prowadzili tutaj akcje nawracania. Wiadomo, to były tereny pojaćwieskie, tereny pogańskie i Abraham Bzowski, które tutaj jakby dominikanin, który tutaj jakby sprawdzał te tereny, nadzorował dominikanów, stwierdził, że wychodzą z kościoła po mszy świętej, idą do lasu czcić węża. Takie jeszcze to było ten XVI-XVII wiek.
No właśnie, pojawia się wątek dominikanów, którzy tutaj bardzo mocno zaznaczyli swoją obecność, chociażby przepiękny kościół i przebudowany przez nich i potężny klasztor, choć może z zewnątrz wydaje się wcale nieduży, to dziś z księdzem prałatem obchodziliśmy wnętrza, które są teraz przebudowywane, ale o tym będzie później. Gmach, który rzeczywiście robi niesamowite wrażenie, to znaczy, że ten klasztor też tutaj musiał mieć bardzo konkretne zadanie. To nie był tylko i wyłącznie jakiś przysiłek, tylko rzeczywiście mocna jednostka.
Może jeszcze o początku dominikanów. Rzeczywiście dominikanie przybyli tutaj z Wilna, z kościoła Świętego Ducha, gdzie znajdował się klasztor dominikański. Obecny kościół Świętego Ducha to kościół, gdzie sprawuje się liturgię w języku polskim, tylko w języku polskim. Choć dominikanie dzisiaj w tym miejscu nie są. Są w kościele Świętego Jakuba i Filipa w Wilnie. Przybyli zatem tutaj do Sejn Ja myślę, że to jednak było zaproszenie przez Jerzego Grodzińskiego. W 1602 roku otrzymali od Jerzego Grodzińskiego w zasadzie wszystkie dobra, więc mogli spokojnie tutaj zacząć swoją egzystencję, ale także i ewangelizować. Mieli już jakieś zaplecze także religijne, bo mieli kościółek świętego Jerzego. Niewielka rotunda, drewniany kościółek. Dzisiaj nie ma śladu po nim, ale jeszcze do początku XIX wieku jeszcze istniał, więc stosunkowo niedawno. Prawdopodobnie przyszło trzech dominikanów do Sejn. Ale ta budowa klasztoru dominikańskiego trwała długo, bo prawie 100 lat. Klasztor jest czworobokiem, mającym cztery baszty. One miały też pewien charakter obronny. Baszty zostały dobudowane dopiero w XVIII wieku. Sam klasztor potem rozrósł się do rzeczywiście niesamowitych rozmiarów, także osobowych, bo w najświetniejszych czasach było tutaj 40 zakonników. To był największy konwent dawnej Rzeczypospolitej. Dominikanie rzeczywiście podjęli z wielką gorliwością tutaj pracę w Sejnach, nie tylko religijnie, ale także ekonomicznie. Rozwijali Sejny, edukowali, zakładali szkoły o dosyć wysokim poziomie nauczania. Bardzo im zależało na takim rozwoju gospodarczym Sejn, dlatego też sprowadzili w XVIII wieku Żydów do Sejn. Szlak handlowy przebiegał niedaleko stąd przez parafię Berżniki, wspomnianą wcześniej przez panią Anetę. Doprowadzili Żydzi do tego, że szlak handlowy został zmieniony, Sejny zaczęły się rozwijać gospodarczo, ekonomicznie. Rzeczywiście był to chyba najświetniejszy czas w dziejach Sejn. Dominikanie także starali się o to, żeby religijnie prowadzić jak najlepiej tutaj te tereny. Jak pani Aneta wspomniała, poaćwieskie, a więc co tu dużo mówić, pogańskie. Więc była to bardzo trudna praca, ale widocznie ta ilość zakonników też tutaj rzeczywiście bardzo dobrze wpływała na okoliczną ludność. Zrobili tutaj niesamowitą pracę. Do 1804 roku byli w Sejnach, a więc przez 200 lat usunął ich z Sejn zabór pruski, który nie mógł pozwolić sobie na to, żeby zwłaszcza edukacja rozwijała się tak mocno na tych terenach. Zostawili po sobie ogromną spuściznę. Przede wszystkim wybudowany wcześniej kościół klasztorny w 1619 roku został ukończony, ale potem okazał się już zbyt mały i w połowie XVIII wieku został rozbudowany do obecnej świątyni, którą mamy.
No właśnie, jeżeli mówimy o kościele, jeżeli mówimy o tym, na co dziś patrzymy, to też oczywiście nie jest budynek w swojej oryginalnej rzeźbie, bo on też został przebudowywany. To tutaj może poprosimy pana Eugeniusza o słowo, gdyż jest pan znawcą historii tego miejsca, bazyliki i kościoła. Może właśnie słowo o kościele. Dlaczego on wygląda tak, jak wygląda? Dlaczego ta specyficzna bryła? Ksiądz proboszcz dzisiaj też nam tłumaczył, kiedy zwiedzaliśmy kościół, że on był przebudowywany, przeorientowany, on ulegał wielu, wielu przebudowom. Panie Eugeniuszu, prosimy słowo właśnie o historii Kościoła.
Szczęść Boże szanownym słuchaczom. No faktycznie, wygląd pierwszy wybudowanego kościoła to był taki prawie kwadracik, prawda? No i w środku kościoła ołtarz główny z figurą Matki Bożej. Natomiast fakt rozbudowy w 1760 mniej więcej roku, czy w tym okresie, to polegał między innymi na tym, że dobudowano dwa fragmenty wnętrza, ale także sprawa przybudowanych dwóch kaplic. I to spowodowało, że taki, a nie inny charakter kościół posiada.
Jeszcze trzeba wspomnieć też o tej rozbudowie, bo kościół klasztorny wybudowany został razem z kaplicą Najświętszego Serca Pana Jezusa, dawniej nazywano kaplicą Opatrzności Bożej. To są najstarsze elementy naszego kościoła. Ołtarz był usytuowany na wschód. Kiedy w XVIII wieku rozbudowano dzięki takiej kolatorce, którą wizerunek mamy w naszej bazylice Róży Strutyńskiej z platerów, szlachcianki możnej, dzięki tej rozbudowie ołtarz został przeniesiony na stronę zachodnią, a więc coś przeciwnego niż to było w zwyczaju, bo ołtarze były budowane na wschód. Przeniesiono na ścianę klasztoru, dobudowano dwie potężne wieże. Wieże mają 46 metrów wysokości.
Bardzo ładnie
widoczne są z każdego miejsca. Wjeżdżając do Sejm, z każdego miejsca widzi się wieże. Wtedy przeniesiono ołtarz, przeniesiono usytuowanie ołtarzy bocznych. Tych ołtarzy bocznych było 10 w sumie. Potem zmniejszono, bo rozbudowano prezbiterium w okresie katedry. Więc ten kościół nabrał takiego wyglądu, jak mamy dzisiaj. Kościół jest wybudowany w stylu barokowym, wileńskim. Wiadomo, Dominikanie przyszli z Wilna, więc ten styl przynieśli, zachowali. I ten wygląd kościoła, który mamy dzisiaj obecnie, to praktycznie pochodzi właśnie z tego okresu, z tego XVIII wieku. Trzeba dodać jeszcze, że wtedy w tym baroku no właśnie bardzo znaczące były kolory, złocenia, więc w naszej bazylice mamy bardzo dużo złoceń. Sam ołtarz jest złocony, jest w stylu barokowym, więc te kolory są wyraźne, ciemne.
Tak, ale ciekawe jest to, że rzeczywiście dla takiego obserwatora, który potrafi gdzieś tam porównać, faktycznie widać, że to jest styl baroku wileńskiego, a nie na przykład styl baroku dolnośląskiego albo jakiegokolwiek innego, bo faktycznie te style się sobą różnią, pomimo tego, że są według jakiegoś określonego nurtu.
Tak, to właśnie dlatego, że Dominikanie przynieśli ze sobą ten styl. Zresztą, kiedy Dominikanie opuścili Sejny w 1804 roku, niektórzy z nich poszli do Różanego Stoku i wybudowali tam przepiękną świątynię, także dzisiaj bazylikę. Wprawdzie nie ma tam już od dawna nie ma Dominikanów, ale ten styl wewnątrz zwłaszcza tej świątyni zachowali również. Także oni mieli coś takiego w sobie związanego właśnie z tym stylem budowania. Ale jeszcze jedną ciekawostkę powiem, mianowicie niedaleko Druskiennik, już w Litwie, nad Niemnem, jest kościół w Liszkowie, po litewsku Liszkiawa. I tam jest pięknie na wzgórzu pobudowana świątynia w kształcie rotundy. Wewnątrz, jak się wejdzie do tego kościoła, to jest dokładnie, można powiedzieć, odzwierciedlenie wielu elementów naszej świątyni. Nawet obrazy są podobne. Przeurokliwe miejsce. Także Dominikanie budowali. Tam również jest klasztor. Także czasami jak się wybieramy gdzieś tam właśnie w Litwę, nad Niemen, warto, zjeżdżamy najczęściej do Druskiennik, ale przed zjazdem do Druskiennik trzeba skręcić w lewo i dojedzie się do Liszkiawy i tam naprawdę przepiękna świątynia jest. To gdy chodzi o rozbudowę tego naszego kościoła.
Kościół jest przepiękny, rzeczywiście też staraniem ostatnich lat odnowiony, odrestaurowany i rzeczywiście pokazuje to piękno, całą swoją krasę, tak możemy powiedzieć. Natomiast centralnym elementem, najbardziej takim skupiającym, oczywiście zaraz po Najświętszym Sakramencie, jest właśnie wspomniana już dzisiaj przez nas figura Matki Bożej. Matki Bożej niezwykłej, możemy tak powiedzieć, bo ta figura rzeczywiście jest unikatowa w skali nie tylko kraju, ale w skali i całej Europy. Panie Eugeniuszu, czy można nam tę postać Matki Bożej przedstawić?
Najpierw należałoby wyraźnie powiedzieć, cudowna figura Matki Bożej od Trójcy Świętej, łaskami słynąca Pani Sejneńska.
To pełna nazwa.
Pełny tytuł. Matki Bożej Sejneńskiej. No i jest to figura szafkowa. To jest bardzo rzadki typ wizerunku maryjnego, który występował w wiekach XIV i XV głównie. Sejneńska Pani jest jedyną znaną figurą tego okresu, która dotychczas jest czczona kultem i czcią. Pośród zachowanych figur z tego okresu jest jedyną tą figurą, która doznaje czci. Pozostałe figury, a jest ich, jak wiemy, 5 mniej więcej. Jedna w Paryżu, w Muzeum Cluny, jedna w Norymberdze, też pochodzące z północnej Polski, prawda? No i w Pelplin... Tak. Dwie. Ale jak się okazuje, są to tylko muzealne elementy. Prawda?
Czyli Norymberga, czyli Paryż i dwie w Pelplinie.
Tak.
Czyli
tak.
Na terenie Rzeczpospolitej mamy 3 figury tego typu z tego okresu, natomiast jedyna, Sejneńska, jest ta, która jest doznawana, znaczy która ma cały czas kult. I która rzeczywiście tutaj słynie łaskami. Na czym polega jej niezwykłość? Pan Eugeniusz mówił o tym, że jest ona Madonną szafkową. Co to znaczy?
Jeśli mogę tutaj dodać jeszcze... Te dwie figury znajdujące się w Pelplinie, w Muzeum Diecezjalnym, jedna pochodzi z Klonówki, a druga z Lubiszewa. Tak. Widzieliśmy wszystkie te figury na zdjęciach. Rzeczywiście mają wygląd muzealny. One są do siebie podobne z uwagi na kryjące się wnętrze Matki Bożej, które zawiera właśnie wizerunek Trójcy Przenajświętszej, czyli tron łaski. Bóg Ojciec, Syn Boży na krzyżu, Duch Święty nad głową Boga Ojca. Niezwykłość figury szafkowej, ponieważ jest otwierana. Figura jest otwierana. I dlatego szafkowa, bo się ją otwiera. Kiedy się otwiera jak szafę, wtedy wewnątrz pokazuje nam się wizerunek Trójcy Przenajświętszej.
Właśnie dzisiaj podczas spotkania, znaczy podczas tej prezentacji, przedstawienia, inscenizacji, która miała miejsce przed Eucharystią, mogliśmy zobaczyć, w jaki sposób to się dokonuje. Czyli rzeczywiście też takie niezwykłe. Mamy wizerunek Madonny, która trzyma na swoich kolanach Dzieciątko Jezus. Notabene w przepięknym ujęciu, bo Pan Jezus tak z taką większą, wielką czułością trzyma Matkę Bożą za palec. To też jest takie niezwykłe przedstawienie. No też chyba wiele mówi o takim naszej relacji z Matką Bożą.
Ksiądz biskup dzisiaj w kazaniu na koniec właśnie ten moment chciał pokazać, bo rzeczywiście jest to bardzo wzruszające, kiedy się z bliska patrzy na ten fragment figury, kiedy Pan Jezus stojący na kolanie Matki Bożej trzyma się swoją rączką wskazującego palca Matki Bożej, to nam pokazuje, że mamy się mocno trzymać Maryi, bo trzymamy się Matki. Matka zawsze jest tą, która najlepiej wie, najlepiej rozumie i ona prowadzi. I to daje nam przykład też, że autor tej rzeźby chciał pewno i to wyrazić, że jeżeli trzymamy się Maryi, to znaczy, że nie pobłądzimy.
A z drugiej strony, kiedy możemy dokonać tego otwarcia, czyli kiedy otwieramy, rozsuwamy płaszcz, jakkolwiek by tego nie nazwać, to widzimy Madonnę, która ma rozłożone ręce, rozkłada ręce i tak jakby pokazywała nam to, co ma w środku, czyli Trójcę Świętą.
Tak jest. Tak, Trójca Święta. To trzeba jeszcze może to jedno zauważyć. Pan Eugeniusz może wspomni słowem, skąd wzięła się ta figura w Sejnach, skąd ona przybyła do Sejn.
Właśnie, bardzo ciekawa rzecz. No, ponieważ Prusy przeszły na ewangelizm. Zostało wiele rzeczy do przekazania, do sprzedania i między innymi Grodziński, czyli fundator, wysłał swojego bratanka do Królewca. To jest około 250 kilometrów stąd. I wyobraźmy sobie, jest to wiosna 1602 roku, prawda, gdzie jedzie wóz parokonny na wozie siano czy słoma, prawda, i na tym wozie przez tydzień albo dłużej przejeżdża Matka Boża, ta Szafkowa. Jeszcze nie bardzo Dominikanie, kiedy ją uzyskali, no to jest 10 czerwca, prawda, 1602, ale pewno jeszcze nie doceniali, nie widzieli, gdzieś tam jakiś uchwyt jest i tak dalej, ale Matka Boża była zamknięta. Matka Boża trzyma dzieciątko Jezus na prawym kolanie, a nie na lewym, jak często widzimy, prawda, u lewego boku. Także sporo jest takich elementów, bo gdyby pomyśleć i o tym, że ten młody człowiek, który wiózł cenną, bo zapłacił za nią duże pieniądze, o czym tam wspominają takie historyjki, prawda? Ale przecież on musiał przejeżdżać nie dobrą drogą, tylko w tym także przeprawiać się przez bagna i tak dalej. Także
panie Eugeniuszu, pan pewno zna jedną z legend, która mówi o tym, jak Grodziński kupował figurę Matki Bożej Sejneńskiej, Matki Bożej w Królewcu. Czy to on sam, czy jego bratanek? No, w każdym bądź razie figura została zakupiona u sznycerza w Królewcu, zapłacono za nią tyle, ile ten handlarz chciał pieniędzy, wsadził na wóz, jedzie w kierunku Sejn, po drodze dopędza go z powrotem ten właściciel tego sklepu z pretensjami, że jednak on za mało wziął za figurę, bo ona jednak okazała się bardzo cenna i bardzo Grodzińskiemu czy jego bratankowi zależało na tym, więc zażądał dopłacenia do tej figury. Ale kiedy obaj idą na ten wóz patrzeć, figury nie ma. No więc pomyślał sobie Grodziński, zgubił figurę. Albo ktoś ukradł, bo ta droga trwała jakiś czas. Wracają po śladach z powrotem do Królewca, do sklepu. Figura stoi na dawnym miejscu. No więc handlarz mówi sobie, a ona jest nie tylko cenna, ale i magiczna. To trzeba za nią wziąć dużo więcej i to w złocie. Trudno, Grodziński jednak zależało mu na tej figurze, bardzo mu się podobała, więc zapłacił tyle, ile trzeba. Legenda mówi również, że zapłacił złotem tyle, ile ważyła. Okazuje się, że kiedy postawiono figurę na wadze, zaważyła niewiele kilogramów. Kiedy przywiózł ją potem do Sejn i postawił na wadze, okazuje się, że jednak kilkanaście kilogramów figura waży. Więc to też jakoś było takie coś niezwykłego. Więc legend jest kilka o tym, jak figura znalazła się w Sejnach, ale niemniej jednak została przywieziona do Sejn, przekazana Dominikanom. Dominikanie umieścili figurę najpierw w kościółku świętego Jerzego. Kiedy wybudowali kościół klasztorny w 1619 roku, figura uroczyście została przeniesiona do kościoła klasztornego i umieszczona w głównym ołtarzu. Od tamtego czasu nigdy nie opuściła Sejn. No może za dwoma wyjątkami. Jeden to kiedy była konserwacja figury w 1930 roku, a drugi raz kiedy Jan Paweł II był w Ełku, wtedy figura była umieszczona w ołtarzu polowym w mszy świętej celebrowanej przez Jana Pawła II. Od tamtego czasu, czyli przez ponad 400 lat, figura jest nieprzerwanie obecna w Sejnach.
Kult Maryi cały czas trwa w Sejnach i trwa od samego początku?
Tak, kult maryjny jest bardzo, bardzo żywy Matki Bożej. Rzeczywiście wielu ludzi przybywa tutaj wiedząc o tym, że jest to niezwykła figura, figura szafkowa. Pewno też z takiej ciekawości historycznej czy samego dzieła sztuki przybywają, żeby zobaczyć, ale wielu ludzi także patrząc na wota, które są umieszczone w kaplicy, rzeczywiście przekonuje się, że warto do Matki Bożej się uciekać, warto jej powierzać wszystko. Jest jeszcze też wiele takich też ciekawych opowieści związanych z otrzymanymi łaskami. Wszystkie je umieściliśmy w takiej księdze łask, którą wydaliśmy kilka lat temu, znajdującej się w naszej bazylice.
No więc ciekawostką właśnie jest fakt, że z przybyciem do Sejm figura Matki Bożej Sejneńskiej zaczęła szczodrze siać swoje łaski. To takie bardzo ważne. Rozgłos udzielanych łask przez Matkę Bożą w jej cudownej figurze sięgał nie tylko w Sejm, rejon Sejm, ale także wielkich połaciach naszej ojczyzny. W księdze łask sanktuarium, bo taki mamy, prawda, wydanej w 2017 roku, znajdują się liczne opisy doznanych łask dzięki wstawiennictwu Matki Bożej Pani Sejneńskiej.
Dzisiaj jeszcze, ojcze, jeśli ojciec pozwoli, dzisiaj w czasie tego przedstawienia młodzieży był taki moment, który nawiązuje do jednego z cudów dokonanych przez Matkę Bożą, mianowicie ożywienie tego dziecka według oceny matki martwego dziecka. Pani Masalska, można pani, która przychodziła do Matki Bożej prosić o zdrowie, uratowanie życia swojego dziecka, w pewnym momencie przynosi to dziecko martwe. Kładzie je przed Matką Bożą, mówi: Matko Boża, jeśli nie chciałaś mnie wysłuchać, to proszę bardzo, oddaję ci to dziecko, rób co chcesz. W płaczu, w takim rozpaczy wybiega z kościoła i słyszy płacz dziecka. Zorientuje się, że to jest jej dziecko. Wraca z powrotem, patrzy się, dziecko rusza rączkami, nóżkami. Dziecko żyje, jakby nigdy nic. Jako wotum wdzięczności rodzina Masalskich wybudowała kaplicę. Tą najstarszą kaplicę przy kościele klasztornym. Kilka lat temu, kiedy dokonywaliśmy takiego przeglądu podziemia tej kaplicy, tam nie ma normalnego wejścia, tylko dzięki temu, że elewacja zewnętrzna była remontowana, z panią konserwatą, obecną panią Anetą, byliśmy tam we wnętrzu i widzieliśmy także szczątki rodziny Masalskich, bo takie było ich oczekiwanie, że mają być pochowani tej kaplicy.
Jeszcze dotykając samej figury i samej Matki Bożej, no powiedzieliśmy o tym, że jest to figura szafkowa, czyli taka specyficzny sposób przedstawienia Matki Bożej, więc kiedy jest ona zamknięta, jeżeli tak można powiedzieć, a kiedy jest otwarta? Czy jest, nie wiem, jakiś taki określony dzień w roku, kiedy możemy modlić się do Matki Bożej, która ma te rozłożone ręce i ukazuje nam Trójcę Świętą, a nie wiem, w inne dni jest zamknięta, czy jest jakiś specyficzny podział z tym związany?
Istotnie, jest coś takiego, że Matka Boża Sejneńska, która w swojej kaplicy jest zawsze zamknięta. Są tylko momenty, jak na przykład w 1975 roku koronacja figury Matki Bożej koronami papieskimi, co jest bardzo ważne. I od tego czasu co roku w pierwszą niedzielę września Matka Boża sprowadzana jest z swego ołtarza i przynoszona do ołtarza głównego, żeby wszyscy parafianie mogli nacieszyć nie tylko wzrokiem, ale modlić się do Matki Bożej, która otwiera, która otwiera no, swoje
wnętrze.
Wnętrze. I ciekawe, ja to dostrzegam, co widzę to co roku, że nie ma tak, że kończy się msza święta w tym dniu, przy tej uroczystości i parafianie wychodzą. Odwrotnie. Wszyscy idą pomodlić się, jedni klękają, drudzy staną. Popatrzeć się z bliska na figurę Matki Bożej. Mm-hmm.
Jeszcze to jest interesujące, że figura jest raz w roku otwierana tylko, choć koronator figury, prymas tysiąclecia, Stefan Wyszyński, wręcz zachęcał do tego, żeby figury jak najczęściej otwierać. My tego nie możemy robić, bo figura po pierwsze jest bardzo stara, ma 600 lat, więc musimy ją chronić. Dostęp do niej jest bardzo ograniczony, więc to nie jest takie proste.
Ale dzisiaj mieliśmy tę łaskę.
Dzisiaj mieliśmy tę łaskę, bo dzisiaj wyjątkowy dzień. Dzisiaj chcieliśmy właśnie, żeby Matka Boża była obecna w całej krasie, można powiedzieć, z jej wnętrzem cudownym, żeby była obecna na tej uroczystości. Ale otwieramy ją naprawdę rzadko, raz w roku. Korony papieskie nałożone przez prymasa Wyszyńskiego i kardynała Wojtyłę. To było wydarzenie ogromnej wagi, największe chyba wydarzenie w Sejnach. Zgromadziło się wtedy na ogrodach dominikańskich 60 tysięcy ludzi. Nigdy takich tłumów nie było, więc było to wydarzenie niezwykłe. Zresztą ludzie przybywający do Sejn, nasi parafianie, też my to zauważamy, że nasi parafianie wchodząc do świątyni kierują zaraz swoje kroki do kaplicy Matki Bożej. I tam najpierw modlą się, a dopiero potem...
Do uśmiechniętej Matki Bożej.
Do uśmiechniętej, tak jest.
Sejny kolebką dziedzictwa historycznego Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Muzeum Kresów, to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a gościmy w Sejnach. Już za chwilę wracamy do naszej rozmowy, a teraz niech ten przerywnik muzyczny wprowadzi nas i poprowadzi nas właśnie przez modlitwę do Matki Bożej Pani Sejneńskiej.
Sejneńska Pani, cudami słynąca, Ty gwiazdo śliczna, nigdy nie gasnąca. Pod Twoje stopy ślemy dziękczynienie za wyjednanie, uboga zbawienie świątyni.
Sejny kolebką dziedzictwa historycznego Rzeczpospolitej Obojga Narodów Muzeum Kresów to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych i w Sejnach właśnie gościmy, a z nami w naszym zamiejscowym studio są ksiądz prałat Zbigniew Bzdak, proboszcz tutejszej parafii i kustosz sanktuarium oraz bazyliki, pani Aneta Ejdulis, magister archeolog, sejnianka doskonale znająca historię tegoż terenu, jak również przez kilka lat kierownik delegatury Podlaskiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach oraz pan Eugeniusz Klimaniec, znawca historii bazyliki i klasztoru, historii tutejszej parafii oraz autor publikacji na temat sejnieńskiej parafii. Mówiliśmy o Matce Bożej i ten wątek gdzieś jest dla nas niesamowicie ważny, bo no, historia też pobożności, powiedzmy, przeplata się z różnymi przejawami pobożności. Kiedy jesteśmy w kaplicy Matki Bożej, na ścianach są umieszczone wota, ale też jest umieszczona sukienka Matki Bożej.
No tak, sukienka, którą przeor konwentu sejmieńskiego Franciszek Kosiewski w 1720 roku ozdobił figurę Matki Bożej metalową, dwuczęściową sukienką. Matka Boża, to w ogóle było to modne ubieranie i nie tylko figur, ale także obrazów. Mamy także dowód w naszej bazylice, w kościołach. Figura uzyskała postać stojącą i tak pozostawała przez 210 lat.
Czyli nie tylko ubrano, ale wręcz przebrano Matkę Bożą.
Przebrana, tak.
Ale jeszcze, panie Eugeniuszu, chcę powiedzieć, wchodząc w słowo, to nie tylko było ozdobienie figury, ale...
No właśnie. Bardzo ważną rzeczą jest, że w okresie średniowiecza teologowie krytykowali formułę ikonograficzną Madon szafkowych. Po Soborze Trydenckim usuwano je bądź usuwano z ich wnętrza grupę Trójcy Świętej. I to, że te 210 lat Matka Boża jakby chroniona była tą sukienką, niby ładnie, a jednak jest duże prawdopodobieństwo, że to spowodowało ochronę Matki Bożej przed znalezieniem się gdzieś tam
w muzeum. Albo prawda? Po prostu przed dewastacją. To też
taka sytuacja miała miejsce też dlatego, że nie, na tamten czas według ówczesnej teologii nie do przyjęcia był fakt, że figura Matki Bożej zawiera we wnętrzu Trójcę Świętą. I dlatego też zamknięto figurę, nałożono ozdobne blachy i może rzeczywiście i w ten sposób ona nie znalazła się wśród tych innych figur, które dzisiaj mamy w muzeach. Warto jeszcze przy tej okazji dodać, że bo myśmy tego nie powiedzieli wcześniej, figura, która pochodzi na przełomu XIV i XV wieku, była wykonana, jak i pozostałe figury, o których wspominaliśmy tutaj przed chwilą, zostały wykonane najprawdopodobniej w Gdańsku, w pracowni rzeźbiarskiej w Gdańsku, jako ołtarze polowe krzyżaków. Krzyżacy, zakon Najświętszej Marii Panny, zamawiali takie figury, zabierali je na wyprawy rycerskie i kapelan przy tej figurze sprawował mszę świętą.
Ale nie mamy żadnych danych dotyczących tego, czy ta sejnieńska figura była takową i w jakich bitwach brała udział.
Chciałem, że się zapyta, czy była pod Grunwaldem. Kto wie, kto wie. Najprawdopodobniej tak. Kiedyś takie pytanie miałem od kogoś z pielgrzymów, jak mówiłem o tym, że to ołtarz polowy krzyżaków, więc ktoś zapytał, a czy była pod Grunwaldem? Ja mówię, być może, że była. A po której stronie? Ja myślę, że po właściwej.
No, to na pewno. Tutaj figurę sprowadzili dominikanie. Myślę, że teraz możemy się chwilę zatrzymać na tej rzeczywistości klasztoru, bo klasztor odegrał w Sejnach niestandardową rolę. Przez wiele lat on ulegał różnym, jakby to powiedzieć, przemianom związanym z różnym dostosowaniem do spełniania warunków czy potrzeb, które by miały miejsce, bo to przecież i klasztor, i siedziba diecezji, i z tego, co wiem, to seminarium, a przygotowujemy się do otwarcia muzeum, więc to też kolejna rzeczywistość, ale o tym za chwilę. Więc i co trzeba powiedzieć, klasztor jest w oryginalnej formie od samego początku.
Tak, klasztor przetrwał niezniszczony dzięki pełnionym przez niego funkcji, czyli w czasie wojny szpital polowy. Więc
a zagrożeń było wiele, bo tędy przecież przewalały się wojny od początku.
Także jest też legenda, nie wiem czy dobrze pamiętam, związana z tym, że Matka Boska otoczyła klasztor chmurą i dzięki temu też nie był ostrzelany, nie był atakowany. Ale tak szczerze mówiąc, dużo dała też wymiana, zmniejszenie otworów okiennych przez biskupa Łubińskiego. I po prostu uchroniło to jakby ten klasztor przed tym, że no żeby nie było tak jak w Ełku, na przykład do celów więziennictwa miały posłużyć. No, za czasów komuny różne dziwne rzeczy i przychodziły pomysły dygnitarzom, co robiono z takimi obiektami.
Więc jaka jest historia tego klasztoru?
Bardzo długa i bardzo rozległa i zawiła.
Tak, klasztor wiadomo, budowany przez dominikanów, więc pełni funkcję klasztoru przez 200 lat. Potem w czasie diecezji sejneńskiej, a przypomnę, diecezja sejneńska była przez 107 lat, czyli od 1818 do 1925. W 1826 roku seminarium duchowne w klasztorze. Wielu zacnych ludzi kształciło się duchownych w seminarium duchownym, zarówno ważnych dla Polski, dla Litwy. To było ważne miejsce intelektualne, edukacyjne. Kiedy w 1916 roku zostało seminarium przeniesione do Mohylewa, no więc kilka lat stał budynek pusty, ale za chwilę, bo w 1923 roku zostało utworzone gimnazjum świętego Kazimierza. Twórcą tego gimnazjum był biskup Romuald Jałbrzykowski, który wówczas rezydował już w Łomży.
Ale gimnazjum miało być na kształt niższego seminarium, tak?
Tak, ono pełniło taką funkcję jakby przygotowywania do wyższych studiów. Seminarium już było tworzone w Łomży, więc w Sejnach to gimnazjum męskie świętego Kazimierza także wykształciło wielu zacnych ludzi ważnych do wojny, w zasadzie do wojny. Warto wspomnieć tutaj, że rektorem pierwszym, dyrektorem gimnazjum był ksiądz Stanisław Pardo, zmarł w 1938 roku, a po nim rektorem został ksiądz Michał Piaszczyński, bardzo ważna postać, bo dzisiaj błogosławiony. Ksiądz Michał Piaszczyński w czasie wojny w 1940 roku został aresztowany, przetrzymywany chwilę w więzieniu w Suwałkach, potem wywieziony do obozu w Sachsenhausen w Oranienburgu, gdzie został zamordowany i jest wśród 109 błogosławionych męczenników.
Jego memoriał jest też w kaplicy Matki Bożej.
Tak jest, dokładnie tak. W czasie wojny, II wojny światowej, również szpital polowy niemiecki, dlatego myślę, że obiekt był wolny od bombardowań, od zniszczeń. Po wojnie państwo zabrało obiekt na własne cele, znacjonalizowało klasztor, utworzono tam szkołę rolniczą. Ta szkoła rolnicza była aż do lat 70., początku lat 70. XX wieku. A potem były różne agendy miejskie, biblioteka, ośrodek kultury, no takie funkcje pełniło i państwo oddało ten obiekt parafii sejneńskiej na początku lat 90. Niestety obiekt zniszczony, zdewastowany, zapadniętym dachem, no stan był opłakany. Świadkowie tamtego czasu mówią, że rzeczywiście było to miejsce dekadencji, no takie, gdzie strach było wchodzić po prostu. dzięki inicjatywie proboszcza ówczesnego, świętej pamięci księdza prawa Tagackiego i grupy społeczników sojneńskich został uporządkowany. Naprawdę włożono tam moc pracy, został uporządkowany i udostępniony do wchodzenia. Można było wejść i zwiedzać. Panie, to coś do tego jeszcze może? Do tego czasu?
Do tego czasu?
Tam jeszcze warto zaznaczyć, że powoli zmierzano do remontu tego klasztoru. Pan premier Kaczyński, który w 2005 roku odwiedził Sejny, wtedy pyta się, jakie są najważniejsze potrzeby tutaj w Sejnach. Ksiądz Prałat-Gacki, który był na spotkaniu, mówi: panie premierze, potrzebujemy pilnie remontu dachu naszego klasztoru. I rzeczywiście w ciągu 2 lat remont dachu nastąpił. Dzięki temu klasztor nie uległ dalszej dewastacji i zniszczeniu. Ale to było ciągle kropla w morzu. Więc dalsze starania już za mojej bytności tutaj w Sejnach doprowadziły do tego, że wymieniliśmy wszystkie okna w klasztorze, że
stolarka
drzwiowa została wymieniona, drzwi wejściowych. No i dalej starania szły w kierunku, co dalej z naszym obiektem.
No właśnie, dzisiaj, kiedy chodzi się po budynku, który jest w trakcie remontu, już widać taki, światełko w tunelu, takie już pierwiosnki, które wychodzą i wskazują, że rzeczywiście są piękne plany związane z tym miejscem. Do tych planów chciałbym za chwileczkę dojść, natomiast jeszcze nim o samym budynku, to jeszcze o miejscu jako takim, bo miejsce jest niesamowite i miejsce jest bardzo specyficzne. Powiedzieliśmy o tym i też temat o tym mówi. Jesteśmy na granicy. Jesteśmy w miejscu tak naprawdę, gdzie styka się wiele kultur. Mamy teren, który jest wielowyznaniowy. Mamy teren, który jest wielonarodowościowy. No, wczorajsze wiadomości mówią o tym, że jest najniebezpieczniejszym terenem na świecie. To jest i inna rzeczywistość. Ale tutaj nawet dzisiejsza Eucharystia pokazuje. Język litewski i język polski. Mamy tutaj przecież protestantów, mamy Tatarów, mamy
starobrzędowców,
mamy prawosławnych. Te tereny są niezwykle bogate.
Mamy dziedzictwo po Żydach tutaj mieszkających.
To wszystko
mamy synagogę w Sejnach.
No nie tylko, cmentarz też mamy.
Cmentarz żydowski.
No więc to wszystko tutaj bardzo mocno gdzieś tam odcisnęło z jednej strony swoje piętno, ale też z drugiej strony bardzo mocno cały czas wpływa na te tereny.
Z tym, że dzisiaj już ta ludność tutaj jest religijnie, wyznaniowo jednolita. Nie mamy już prawosławnych. Mamy jeszcze kilka osób starobrzędowców. Tutaj niedaleko Sejn, miejscowość Pogorzelec, gdzie stała molenna starobrzędowców, ona została w latach 80. przeniesiona do GIP i do dzisiaj ta molenna dzisiaj pełni funkcję kościoła katolickiego, bo wspólnoty starobrzędowcy jako takiej nie ma.
Nie mamy
protestantów. Owszem, byli ewangelicy w Sejnach jeszcze w XIX wieku. Wybudowali kościół poewangelicki dzisiaj, oddany parafii po wojnie, parafii sejneńskiej jako kościół katolicki. Niestety dzisiaj nieużywany. Nie mamy na razie pomysłu na to, co zrobić z tym kościółkiem. Jest on niewielki, ale wymaga w tej chwili kapitalnego remontu. Kto wie, może tam byśmy zrobili też jedną z agent muzeum, może jakąś galerię sakralną, no, ale wymaga to wszystko
nakładów.
Mamy w Sejnach również, nie mamy w Sejnach w tej chwili społeczności żydowskiej. Zdaje się, że Żydzi opuścili Sejny przed wojną.
Czy zostali, no częściej się udało, natomiast część została po prostu wymordowana, wywieziona za granicę.
Tak, synagoga stoi, synagoga murowana. Wcześniej pierwsza synagoga wybudowana przez Dominikanów to była synagoga drewniana. Potem wybudowali synagogę murowaną. Stoi dzisiaj, używana jest jako obiekt kulturalny.
A jak wygląda ta współpraca i ta relacja z Litwinami? Bo tutaj rzeczywiście bardzo mocno się te rzeczywistości przenikają.
Ojcze, od 35 lat w Sejnach sprawowana jest liturgia w języku litewskim. Owszem, było wiele niepokojów. wiadomo, że budziło to różnego rodzaju jakieś konflikty. Zresztą trzeba nawiązać też i do tego czasu roku 1919, kiedy tworzyły się granice Rzeczpospolitej i wtedy w Sejnach, mało kto wie, ale w Sejnach było powstanie sejneńskie. Była walka o to, do kogo Sejny będą należały, czy będą po stronie polskiej, czy po stronie litewskiej. Więc dochodziło przez tydzień czasu do walk. Sejny przychodziły z rąk do rąk. Litewskie, polskie. Zabór pruski wtedy jeszcze bardzo aktywny. No niestety umożliwiał bardzo mocno
Litwinom. Trzeba dodać, że zarówno na cmentarzu sejneńskim są groby i poległych Litwinów, żołnierzy, tak, i poległych, tak, Polaków.
Ale to przeszłość jest.
Tak, to jest przeszłość.
Natomiast my dzisiaj możemy powiedzieć, że cieszymy się dobrą współpracą. Jest zapewniona modlitwa w języku litewskim. Jeden z naszych księży zna język litewski, więc sprawuje liturgię w języku litewskim. Co niedzielę w naszej bazylice jest msza święta w języku litewskim. Mamy kościółek dojazdowy w Żegarach, gdzie kiedyś piękny, modrzewiowy, drewniany, XVIII-wieczny, spalił się w latach 80., dzisiaj odbudowany. I tam tylko w języku litewskim sprawuje się nabożeństwa, więc można powiedzieć, że no nie ma problemów.
Dzisiaj już tylko czerpiemy to, co dobre.
Tak. Udało nam się od kilku lat, ładnych kilku lat, wspólnie razem liturgię także sprawować, czy Boże Ciało. Wspólnie razem idziemy w procesji Bożego Ciała. Jeden z ołtarzy jest w języku litewskim, ta modlitwa w języku litewskim. Także i dzisiaj przykład tej dzisiaj naszego spotkania, też mszy świętej.
To są
pokazuje,
po prostu nasi sąsiedzi, prawda?
Tak, po prostu ludzie żyjący tutaj. Oni nie przyszli gdzieś tam skądś. Oni są stąd. Oni są tu z dziada, pradziada. Może jedna tylko taka uwaga odnośnie właśnie tej sprawy. Mamy księgę metrykalną, najstarszą, która jest z 1684 roku, gdzie nazwiska w tej księdze dokładnie są takie same jak dzisiaj, a raczej dzisiejsze nazwiska są takie same jak w tej księdze. Więc to pokazuje, że to są ludzie stąd.
Ludzie, którzy przyszli tutaj,
tak,
i zostali.
Tak.
Czyli korzenie bardzo mocne. I właśnie ta Rzeczpospolita obojga narodów, możemy powiedzieć, że to jest to dziedzictwo, które trwa do dziś tutaj.
Tak, bo osadnictwo szło zarówno Rusini, Litwini, jak i z Mazowsza. To były trzy kierunki.
Mhm. To wszystko tutaj się,
tutaj osiedlało, się tak,
osiedlało, zatrzymywało, tak, i później już funkcjonowało bez względu na to, jak granice się układały.
Tak, dokładnie.
Tak, ale wyznaniowo dzisiaj to jesteśmy jednolici, czyli to są rzymskokatolicy.
Tak.
No więc myślę, że teraz możemy dojść do tego tematu, który też jest zawarty w naszym temacie dzisiejszych rozmów, a mianowicie Muzeum Kresów. Bo sama rzeczywistość Kresów to jest rzeczywistość, no, znowu niezwykle bogata, bo to nie jest kwestia tylko i wyłącznie kawałka terenu, który gdzieś tam jest u rubieży już dzisiaj wspomnianych, ale to jest historia piękna, bogata, jak również historia bolesna i krwawa, bo przecież wiemy, co tutaj działo się chociażby, kiedy przechodziły fronty ostatniej wojny.
Tak, dokładnie. Chociaż Kresy, nie wszyscy rozumieją, co to znaczy Kresy. Mówimy o Kresach, w zasadzie możemy mówić o Kresach od momentu rozbiorów. I te tereny, które my dzisiaj nazywamy Kresami, one należały kiedyś do Rzeczpospolitej obojga narodów. Przez 250 lat to był twór...
Jedno wielkie państwo.
Jedno wielkie państwo,
bardzo,
tak,
bogate, bardzo.
Gdzie
bogate,
żyli właśnie Polacy, Litwini, Białorusini, Rusini, Tatarzy,
porównywane
Żydzi.
Porównywane do dynastii Habsburgów, Jagiellonów, no, dynastia przecież...
Kiedy czytamy Sienkiewicza, to przecież czytamy o tych terenach.
Dokładnie tak. Tak jest. My dzisiaj tutaj widzimy, jak człowiek nie jest stąd, a ja nie jestem stąd, nie pochodzę stąd, więc ja dzisiaj, pan Eugeniusz też, prawda, nie jest stąd właśnie, ale my dzisiaj widzimy, że te wszystkie nazwy, które sienkiewiczowskie,
no właśnie,
które dzisiaj my słyszymy o nich. My w parafii mamy też takie piękne nazwy jak Dowiaciszki, jak Skarkiszki, jak Rynkojeziory, jak Jodeliszki. To ten prawda, słychać to brzmienie tych nazw, to one jak nic przypominają nam trylogię Sienkiewicza. Więc to były tereny, które były zamieszkiwane przez różne narody. I my dzisiaj...
Kuchnia też, przede wszystkim kuchnia.
Ono tak, kuchnia, tak, rzeczywiście, kuchnia kresowa. Tak. I my dzisiaj, mówiąc o Kresach, chcemy pokazać właśnie to dziedzictwo Rzeczpospolitej, obojga narodów, ale z takim większym ukierunkowaniem na Kresy północno-wschodnie, bo nas to bardziej interesuje. Czyli pokazać to, co tu u nas. Prawda? To, co u nas
co
jest.
Mamy.
Co my mamy. Tak.
Na co dzień.
I dlatego pomysł, żeby w naszym klasztorze urządzić Muzeum Kresów, on zyskał aprobatę. To był pomysł, trzeba powiedzieć, Sejneckiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Istnieje takie stowarzyszenie w Sejnach, które ma za zadanie pomoc w utrzymaniu tych naszych zabytków, a mamy ich tutaj sporo, bo to nie tylko klasztor, nie tylko bazylika, mamy również pałac biskupi, mamy ten kościółek poewangelicki, więc mamy co tutaj chronić i czym się opiekować, więc pomysł właśnie był taki, a może w klasztorze byśmy utworzyli Muzeum Kresów. To, że nazwa powstała Muzeum Kresów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, to jakby było następstwem. To jakby takie już uszczegółowienie. Pomysł spodobał się rządzącym, bo nam o to chodziło, żebyśmy mogli zdobyć też pieniądze na remont. Nie możemy utworzyć muzeum, jak nie ma remontu klasztoru.
Właśnie, klasztor jest potężny i budynek tak. Jest, możemy powiedzieć.
Klasztor ma 4000 metrów kwadratowych, więc jest potężnym obiektem. W 2017 roku złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o dofinansowanie. Niestety wtedy nie zyskaliśmy aprobaty, ponieważ zarzucono nam, że ogrody podominikańskie nie są wpisane do rejestru zabytków. I dlatego, a tu mogły być tylko obiekty zabytkowe, czyli wpisane do rejestru. No według naszej oceny było, tam był troszkę spór, był właśnie, no ale mniejsza z tym. W każdym razie ten wniosek nasz niestety odpadł, ale nie poddaliśmy się. Napisaliśmy nowy wniosek. Dzięki ogromnej aprobacie tutaj, zwłaszcza muszę tutaj wspomnieć ogromną rolę posła ziemi sejneńskiej, suwalskiej, pana ministra Jarosława Zielińskiego, który bardzo był przychylny temu naszemu działaniu. Była rozmowa z panem premierem Glińskim. Uzyskaliśmy taką aprobatę, że warto rzeczywiście tym się zająć, że to jest dobry pomysł. I zostaliśmy zaproszeni do grona kilku podmiotów z całej Polski do takiego działania pozakonkursowego. Właśnie z myślą o tym, że zrealizujemy ten pomysł. Udało nam się, rzeczywiście. Projekt ruszył. Zaczęliśmy remont naszego klasztoru w 2020 roku. Oczywiście długo dużo przygotowań, projekt i tak dalej, architektoniczny. Biuro projektowe państwa Dżusów z Olsztyna przygotowało nam projekt całego obiektu. I realizujemy w tej chwili. Główny nacisk położyliśmy na remont, bo to jest jakby kluczowe, ale oczywiście także realizujemy w tej chwili element wystawowy, czyli tworzymy ekspozycję do tego Muzeum Kresów. No, nie będzie niestety cały obiekt wyremontowany, bo zamyśle zresztą też i darczyńców, czyli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest to, żeby wyremontować cały parter, wyremontować ciągi komunikacyjne, baszty i pomieszczenia przyległe do baszt. No to wciąż jest mało. Całe dofinansowanie jest 17 milionów złotych, inwestycja jest 20-milionowa, 3 miliony
wkładu
własnego, co dla nas jest ogromną trudnością, ale mamy głęboką nadzieję, w Bogu pokładaną, że uda nam się także i z tym poradzić. W każdym razie realizujemy ten projekt. Obecni byli tutaj i pan premier Gliński i jego też informowaliśmy dokładnie o tych naszych zamierzeniach. Mamy ogromną aprobatę w dalszym ciągu pana ministra Zielińskiego. Mamy nadzieję, że jak uda nam się skończyć ten etap projektu, to będziemy mogli realizować drugi etap, czyli dokończyć całość remontu naszego klasztoru. To jest potężna inwestycja wymagająca ogromnych nakładów.
No na co też czekamy, bo już tak powoli za chwileczkę będziemy oczywiście oddawali głos naszym radiosłuchaczom. Przypomnę, że jesteśmy w studiu zamiejscowym, więc numery telefonu też inne. Przypomnę teraz numery telefonu, potem oczywiście będę je powtarzać. 693 112 200. 693 112 200 i 693 112 255 693 112 255 Sejny Kolebką Dziedzictwa Historycznego Rzeczpospolitej Obojga Narodów Muzeum Kresów. To temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. W Sejnach gościmy i kontynuując, przeskakując dalej w tej naszej rozmowie, muzeum będzie też, jakby nie patrzeć, atrakcją turystyczną. Wiemy, że no niestety duża fala turystów czy pątników, bo to przecież też sanktuarium, zatrzymuje się w pobliskim klasztorze i w pobliskim miejscu, jakim są Wigry. W jaki sposób możemy ich zaprosić, żeby pojechali te kilka kilometrów dalej?
Bardzo serdecznie pozdrawiamy Wigry. I pozdrawiamy serdecznie proboszcza wigierskiego, księdza doktora Jacka Nogowskiego, który jest nam bardzo życzliwy. Muszę powiedzieć, że bardzo dobrze nam się współpracuje i zarówno my tu w Sejnach, jak i tam na Wigrach nawzajem siebie tu wspieramy. Mówimy, warto zajechać do Wigier, oni mówią, warto zajechać do Sejn. Więc mamy nadzieję, że ta współpraca nasza będzie, my nie jesteśmy konkurencją żadną dla siebie, wręcz przeciwnie, chcemy się wspierać i wspólnie razem tutaj jakby turystycznie także angażować.
Czyli zapraszamy i na Wigry, i do Sejn. Natomiast my już odbieramy telefony od naszych radiosłuchaczy. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, któż się do nas dodzwonił?
Marcin z Morąga, województwo warmińsko-mazurskie. Kawał drogi. Ale tak, witam serdecznie ojca jako gościa i witam gospodarzy. Nasuwało mi się, słuchając audycji, może nie cały czas, ale nasuwało mi się bardzo dużo wniosków, też w sumie pytań. Ale spróbuję odnieść się do tego, co tak najbardziej stukało w moje serce. Bo tutaj już nie wiem, który z gospodarzy, czy ojciec kustosz, czy proboszcz, mówił o tym, że już sługa Boży, ale błogosławiony prymas Wyszyński, prymas tysiąclecia, prosił nawet o to, aby obraz Matki Bożej, mi nieznany, próbuję tak poznać bliżej, bo gdzieś tak w moim sercu to zakotwiczyło, ale prosił o to, by jak najczęściej obraz dla wiernych otwierać. I mi się nasunęły takie wnioski, takie pytania. Dlaczego tego nie zrobić? Mi się wydaje, to nie są jakieś takie nauki, tylko moje takie przemyślenia. Nie powinniśmy się obawiać tego, że obraz ma tyle albo tyle lat, bo jeżeli Matka Boża będzie chciała, a jest to obraz cudowny, będzie ten obraz trwał miliony lat i będzie w stanie nienaruszonym. Tak, jestem tego przekonany, więc uważam, że powinniśmy się otworzyć, a przez to też takie mam wnioski, przemyślenia i przeczucie, że to ściągnie tych może nie turystów, ale właśnie tych pragnących bliskości jeszcze większej bliskości do Matki Bożej, a przez to do Chrystusa, bo przecież Matka Boża.
Panie Marcinie, rozumiemy, o co chodzi. Rzeczywiście jest to ciekawe pytanie. Może na przykład okres wielkanocny to też dobry czas na to, żeby Matkę Bożą ukazać. Chociaż szkoda tego wizerunku z tym Panem Jezusem na kolanach.
Panie Marcinie, dziękuję bardzo. To nie pierwszy głos, jaki tutaj słyszymy o tym otwieraniu częstym. Niedawno była grupa pielgrzymów z Gdańska i bardzo liczyli na to, że figura będzie otwarta. My widzimy, jak wygląda stan zachowania naszej figury. Widzimy to dokładnie. Za każdym razem, jak figurę zdejmujemy z tego posadowienia w kaplicy Matki Bożej, to naprawdę nie jest takie proste. tam nie można się tak zwyczajnie dostać, tam nie ma żadnych schodów. Trzeba dokładnie nawet wchodzić po ołtarzu, żeby do figury dotrzeć. To nie jest takie proste, więc nie możemy na każde zawołanie figury otwierać. Ograniczamy tą możliwość, dlatego że chronimy po prostu tę figurę. Ja wiem, pamiętam, co pan powiedział, że jak Matka Boża będzie chciała. No ale my też patrzymy na stan zachowania figury i musimy ją chronić.
Wykonana w drewnie lipowym.
Tak, figura wykonana w drewnie lipowym, wyrzeźbiona w drewnie lipowym, mająca, przypomnę, 600 lat.
Ale może uroczystość Trójcy Świętej to też jest dobry pomysł, dobry moment na to, żeby tę Trójcę Świętą ukazać. Bardzo dziękujemy, odbieramy kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja Zawsze Dziewica, któż się do nas dodzwonił?
Moje imię Paweł, dzwonię z terenu diecezji płockiej z okolic Sierpca.
Witam.
Ja chciałem w tą dyskusję wkroczyć z takim hasłem wiara, dlatego że uważam, że czynnikiem scalającym i jednoczącym w tych wszystkich działaniach jest wiara, bo ona była tutaj powiedzmy tym zarzewiem tego, co nazywamy tą powiedzmy Polską dwóch narodów i na tle tego wszystkiego jest takie ogólne powiedzenie, że potencjał wiary w świecie, a również w Polsce słabnie. Czy państwo macie analizę tego stanu rzeczy? Dlaczego tak się dzieje? Zanim usłyszę odpowiedź, może nie usłyszę, to chciałbym powiedzieć moje stanowisko w tej sprawie. Otóż, jeżeli jest w historii świata potop, to również i w tej chwili jest potop, ludzie toną w powodzi słów. I dlatego chodzi o to, żeby tym czynnikiem przyciągającym było to słowo natchnione, bo wiara rodzi się ze słuchania i tutaj mógłbym wyróżnić, bo dzisiaj jest ta uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy, trzy osoby z kościoła właśnie Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Torunia. Jest to przede wszystkim najpierw proboszcz Wojciech Zagrodzki, potem ksiądz Władysław Bodziony i nowy nabytek w tym kościele Paweł Orzeł, którzy po prostu mówią w sposób zwięzły, krótki i po prostu wyoszczają, nastawiają człowieka na słuchanie. Z mojej strony tyle. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Panie Pawle, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Odbierzemy jeszcze jeden telefon. Halo Radio Maryja. Halo.
Tak, czy można do...
Tak, prosimy tak. Bardzo, jest już pan na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca, witam księdza kustosza, wszystkich gości w studio. Ja dzwonię z południowego Mazowsza. Mam na imię Wojciech. Sejny mi są znane od wielu, wielu lat, ponieważ przemierzając na Litwę do Wilna zatrzymuję się zawsze w sejnach. Nawet i z grupami, kiedy ksiądz proboszcz odprawia tam mszę świętą w kaplicy Matki Bożej. Mam książkę Historię cudownych obrazów księdza Frydrycha, to jest tam 1903 rok. I rzeczywiście Matka Boża Sejneńska jest w tej metalowej, pięknej sukni pokazana, nie taka jak w tej chwili, tylko właśnie w tej metalowej sukni, gdzie jest napisane, że właśnie duży ściąg pielgrzymów na odpusty do 30 tysięcy i tak dalej. Ale ja sejny już, kiedy nawet nie byłem w sejnach, wiem, że ksiądz kardynał Wyszyński, kiedy w 75 roku w sierpniu koronował u nas na ziemi grujeckiej obraz Matki Bożej w Lewiczynie, zapraszał za miesiąc we wrześniu na koronację figury Matki Bożej w sejnach. Oczywiście duża odległość, wtedy nie było takiej wspaniałej komunikacji, prawda, ale wtedy pierwszy raz usłyszałem właśnie, że będzie koronacja figury Matki Bożej w sejnach. Także ksiądz kardynał nasz błogosławiony Wyszyński już wtedy właśnie zapraszał na tą piękną koronację, która odbyła się właśnie w sejnach. I stąd właśnie mam taki sentyment do sejn, że kardynał Wyszyński w czasie koronacji w Lewiczynie zapraszał na piękną uroczystość do sejn. No i właśnie mam obrazek Matki Bożej Sejneńskiej i myślę, że Matka Boża rzeczywiście jest cudowna w tej swojej figurze. No i tam na wschodzie Polski w tej chwili myślę, że ludzie powinni się uciekać do Matki Bożej Sejneńskiej w tak trudnych, niebezpiecznych dla nas czasach. To tyle chciałem powiedzieć właśnie. Bardzo dziękuję za ten program, bo słucham z otwartym tchem, bo wszystkie te transmisje z sanktuariów w naszej ojczyźnie są piękne. Naprawdę telewizja Trwam pokazuje nam piękne miejsca i za to chcę Ojcu i Radiu Telewizji Trwam bardzo podziękować. I szczęść Boże i Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać, panie Wojciechu. Bardzo serdecznie dziękujemy. Myślę, że wątek kardynała Wyszyńskiego, błogosławionego kardynała Wyszyńskiego i tego miejsca też jest ciekawy. Natomiast do niego wrócimy, odbierzemy jeszcze jeden telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo.
Halo.
Tak, się do audycji.
Tak, prosimy bardzo, jest pani na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria Zawsze Dziewica.
I Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiam, Tadeusz z Białegostoku.
Witamy.
Witam. Ja też chciałem powiedzieć, że byłem w igrach. Akurat w Sejnach to nie byłem jeszcze. Chciałem zapytać w ogóle, czy tam wcześniej też były kameduli i czy to nie było takiego jakiejś propozycji, żeby oni wrócili tutaj na te tereny. Żeby jakby no też albo zaprosić jakichś innych zakonników, którzy by właśnie tutaj też jeszcze byli, czy jakieś jeszcze też inne zgromadzenia są.
Mm-hmm.
I też dlaczego akurat tutaj w tych diecezjach, akurat wschodnik jest mało zgromadzeń zakonnych, czy to było związane z tym sytuacją polityczną, czy to to właśnie, że były jakieś ograniczenia. I czy jest też, bo tu jest, wiem, że zakoronowana Maryja ta Sejneńska, czy jest jakaś szczególna taka nowenna, czy jest msza taka wotywna do Maryi, odprawiana właśnie tam i czy też jest możliwość tam przybycia, jakieś odprawienia jakieś rekolekcji, możliwość zakwaterowania. Jak to wszystko wygląda?
Panie Tadeuszu, bardzo serdecznie dziękujemy. Pozwolimy księdzu Prałatowi na odpowiedź, żebyśmy mieli pewność. Wszystkiego dobrego, dziękujemy bardzo.
Panie Tadeuszu, Dominikanie przybyli do Sejn w 1602 roku, a więc na początku XVII wieku, natomiast kameduli przybyli na Wigry pod koniec XVII wieku. Niestety nie ma tutaj już ani Dominikanów w Sejnach, ani kamedułów na Wigrach. Była propozycja, kiedy utworzono diecezję ełcką, była propozycja złożona Dominikanom, czy by chcieli powrócić do Sejn. No niestety nie było tej aprobaty z ich strony. Tak samo i Wigry. No, na Wigrach już kamedułów nie ma. Jest to parafia diecezjalna i na Wigrach, i w Sejnach. Odpowiadając pana na pytanie, czy jest możliwość, czy jest modlitwa w Sejnach nowenna, otóż w każdą sobotę wieczorem, po wieczornej mszy świętej, która jest sprawowana także w intencji dziękczynnej za wszystkie łaski, jakie otrzymujemy za wstawiennictwo Matki Bożej, jest nowenna do Matki Bożej w kaplicy. Wtedy wyczytujemy wszystkie intencje, które ludzie składają przy kaplicy Matki Bożej. Modlimy się w tych intencjach. Jest specjalnie taka ułożona nowenna, modlitwa do Matki Bożej Sejneńskiej z wieloma prośbami, hymnami. Taka swoista rzeczywiście ta nowenna jest. Można się u nas również zatrzymać. Od jakiegoś czasu, kiedy wyremontowaliśmy dom parafialny, a dom parafialny ma 120 lat, przysposobiliśmy poddasze tego budynku właśnie dla celów pielgrzymów. Mamy kilka pokoi gościnnych, więc można się również zatrzymać na dzień, na dwa, na dłużej. Natomiast nie przeprowadzamy rekolekcji takich specjalnych dla pielgrzymów. Na razie takich warunków jeszcze nie mamy.
Ale liczymy na to, że jak klasztor będzie wyremontowany, to wtedy będzie takowa możliwość.
Tak, na to też liczymy, że Muzeum Kresów będzie też miejscem, gdzie będzie można się zatrzymać.
I do tego też serdecznie zachęcamy i zapraszamy. Sejny kolebką dziedzictwa historycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Muzeum Kresów to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Gościmy właśnie w Sejnach. Przypomnę numery telefonu do naszego zamiejscowego studia 693 112 200 693 112 255 693 112 255, a my wracamy już po krótkiej przerwie.
Sejneńska Matko Boska, wciąż się nami opiekujesz, przytulając Boże dziecię na ręku ono piastuje. Przyrzekamy, Matko droga, że będziemy słuchać Pana, a Ty prowadź nas do Boga, Sejneńska Matko kochana.
Sejny kolebką dziedzictwa historycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Muzeum Kresów to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a gościmy właśnie w Sejnach. Naszymi gośćmi są ksiądz prałat Zbigniew Bzdak, proboszcz parafii pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Sejnach, kustosz tutejszego sanktuarium, pani Aneta Ajdulis, magister archeolog, sejnianka doskonale znająca historię tych terenów, oraz pan Eugeniusz Klimaniec, znawca historii tegoż miejsca, jak również autor publikacji na temat parafii sejneńskiej. Odbieramy kolejne telefony od naszych radiosłuchaczy. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, szczęść Boże.
Szczęść Boże, któż się do nas dodzwonił?
Ja do audycji.
Prosimy bardzo. Tak, prosimy bardzo. Prosimy wyłączyć radio, będzie nam łatwiej rozmawiać.
A nawet wyszedłem z pomieszczenia, gdzie radio. Witam serdecznie. Marcin z Moronga raz jeszcze. Proszę mi wybaczyć telefon, ale Matko Boża, jeżeli chcesz, żebym się dodzwonił, to się dodzwonię. I się udało. To mi na sercu jeszcze leży. Bo czemu kiedyś w Polsce, w narodzie polskim było tak wiele cudów? Otóż dlatego, że mieliśmy po prostu gorącą wiarę. Naród polski płonął tą wiarą. I proszę mi wybaczyć za to, co powiem. Ale mi się wydaje, że po prostu nam teraz obecnie brakuje tej wiary. Kościoły polskie są pełne relikwii, pełne cudownych obrazów, ale po to nam to wszystko, jak my żeśmy to pozamykali i z daleka jest to od narodu, od ludu. Po prostu to jest daleko, jest to pozamykane. Otwórzmy, pozwólmy tej Matce Bożej działać. Dajmy ją ludowi, przecież ona tego pragnie. Ja o to gorąco
Panie Marcinie, bardzo serdecznie dziękujemy. Rozumiemy te słowa, rozumiemy tę rzeczywistość. Księże, prałacie słowo jeszcze?
Tak, Bazylika w Selinach jest otwarta cały dzień. Od porannej mszy świętej, która jest o 6.30, aż do wieczora, latem to nawet do godziny 19.30. Kościół jest otwarty cały dzień, każdy może do wolnej porze przyjść, pomodlić się, również do kaplicy Matki Bożej. Także my mamy otwartą świątynię. Zapraszam do Sejn.
I z tego też korzystajmy. My do Sejn oczywiście serdecznie zapraszamy. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja. Halo, prosimy bardzo. Halo, czy się słyszymy? Ktoś tam jest, ale nie odpowiada. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze, któż się do nas dodzwonił?
Mariola z Warszawy.
Witamy. Tak, prosimy bardzo.
No więc sekundę, tylko może ja radio wyłączę. Dobrze?
A tak nam będzie dużo łatwiej rozmawiać i do tego też zachęcamy.
Wiem. Już.
O, prosimy bardzo, Pani Mariolo. Tak. Halo? Czy się słyszymy? No niestety. Odbierzemy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Tu Jan z Chełmska Śląskiego.
Witamy, Panie Janie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Ja chciałbym zadać takie pytanie, można powiedzieć, uboczne z tego tematu, ale związane, bo były wspomniani tak zwani staroobrzędowcy. Jak to zaszeregować? To są katolicy, czy to są protestanci? Jakby to można było wyjaśnić.
Okej, znaczy rozumiemy pytanie i już poprosimy naszych gości, naszych w zasadzie gospodarzy o odpowiedź. Prosimy bardzo.
Staroobrzędowcy są to obrządek wschodni. Po reformach Nikona w XVII wieku odłączyli się od kościoła prawosławnego, nie uznali reform Nikona i cara. Dlatego też musieli uchodzić przed jakby nagonką, represjami na tereny właśnie nasze, prześladowania.
Posługują się obrządkiem wschodnim. Tak, są prawosławni. Są prawosławni, ale staroobrzędowcy, ponieważ oni pozostają przy tym starym obrzędzie prawosławnym.
Przy starej pisowni, przy sposobie wykonywania znaku krzyża, łączeniu palców i tym podobnych rzeczy. Mm-hmm.
Mają swoje świątynie, a ich świątynie nazywają się molennami.
No, w tym regionie mamy w Gabowych Grądach, w Suwałkach i w Wodziłkach.
Bardzo dziękujemy. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja. Halo, prosimy bardzo. Niestety nie możemy się usłyszeć i odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Henryka ze Szczecina.
Witamy, Pani Henryko.
Bardzo się ucieszyłam na to spotkanie, które dzisiaj miało miejsce. No, mam wielki sentyment i co roku bywam, jestem co roku na Suwalczyźnie, a konkretnie właśnie w Sejnach i u rodziny, która tam jest w pobliżu. Takie właśnie miejsca jak Posejnele, Giby, to wszystko jest mi bardzo bliskie. No los rzucił mnie tutaj do Szczecina, już 50, więcej jak 50 lat, ale każde wakacje to właśnie bywam to najlepsze miejsce na wypoczynek. Także nieraz były pracowite te wakacje, ale ja uważam, że tam jest lepsze powietrze do oddychania. Lżej się oddycha po prostu w rodzinnych stronach. A dzisiaj z wielką radością obejrzałam, tak czekałam już na to spotkanie seniańskie, jak już były ogłoszenia. No rzeczywiście wszystko pięknie wyglądało. Całe piękno bazyliki zobaczyłam. I przed sobą nawet mam tutaj taką modlitwę, którą w ubiegłym roku właśnie kiedy byłam podczas wakacji, to wzięłam Matka Boża Sejneńska, łaskami słynąca, więc z taką krótką modlitwą i powiem, że tutaj sięgałam do tej modlitwy, a miałam bardzo trudny rok, bardzo trudne wydarzenia, ale tak właśnie liczyłam na pomoc Matki Bożej Sejneńskiej. No, w jakiś szczególny sposób pozdrawiam te moje kochane Sejny, gdzie kończyłam liceum właśnie w Sejnach, więc to też te takie młodzieńcze lata. No i z wielką radością oglądałam to właśnie młodzieżowe przedstawienie. Pięknie to wszystko wyglądało. Pięknie młodzież to właśnie przedstawiła. No i szczególne pozdrowienia dla pani, właściwie dla kuzynki. Może mówiła mi ciocia czasem, dla pani Emilii Melon, która dyryguje tym chórem ziemi sejneńskiej. Więc też to była taka, no takie dla mnie bliskie i takie właśnie kochane.
No to tym bardziej się cieszymy, że tak się udało. Właśnie
tak się udało.
Pomimo odległości spotkać.
Tak, popatrzyłam tutaj na obraz Matki Bożej Sejneńskiej właśnie z tą płaską rzeźbą Boga Ojca. I może mi się uda. Także naprawdę wszystkim serdecznie dziękuję, gratuluję za to piękne spotkanie księdzu Kustoszowi. No jeśli chodzi o pana Klimańca, więc to nazwisko jest mi też znane, ponieważ tam miody chyba jadłam w Sejnach od pana Klimańca i myślę, że parę słów powie o tej swojej pasiece, o tych miodach.
No.
Bo właśnie u siostry, która tam mieszka, też z wielkim sercem otwartym dla nas, do Szczecina. I właśnie, wszystkim, którzy uświetnili tę uroczystość. Jestem wdzięczna. Bóg zawiedź ze wszystko. No i wezwałam do tablicy, a byłam nauczycielką, więc wezwałam do tablicy pana Eugeniusza. Serdecznie dziękuję. Bóg zapłać i do usłyszenia.
Serdecznie
kochane Sejny.
Serdecznie dziękuję.
Kochane Sejny, za którymi tęsknię.
Bardzo serdecznie dziękujemy. No i cóż, nie pozostaje nam nic innego do powiedzenia, jak zapraszamy
do Sejn. Jak to tutaj u nas mówią, zapraszamy do Sejn.
Do Sejn i, panie Eugeniuszu, nie tylko do bazyliki, ale i...
Ale także na miody z pasieki tutaj na Klimańcowej. Miejscu. Tak.
No właśnie, więc z tego też trzeba korzystać, bo te tereny, no to o tym też można sobie, o tym też możemy jasno powiedzieć, te tereny są też terenami takimi bardzo mocno zakorzenionymi w tradycji właśnie też kulinarnej i w tej takiej tradycji rękodzieła różnego rodzaju, również tego gastronomicznego, prawda? No chociażby miody. Tereny, no dziewicze w wielu momentach, nieskażone przemysłem, nieskażone zanieczyszczeniami, a więc te wszystkie produkty, które daje nam natura, no też inne.
Miododajne. Tereny miododajne.
Mlekiem i miodem.
Ale właśnie wspaniałe sery też Suwalszczyzna nam oferuje, Podlasie.
Dokładnie tak. Gdy chodzi o kulinaria, to tutaj w ogóle są no, znane takie tutaj u nas, a zachwycają się tymi produktami ludzie przybywający tutaj. No już trudno tutaj nie mówić o sękaczu czy mrowisku, ale o takich pięknych ciastach, ale też i soczewiaki, i bliny. Kartacze,
babka
ziemniaczana, kiszka ziemniaczana, także to są tutaj...
Kiszka ziemniaczana, to jest tak. Specjał. Panie Eugeniuszu, dlaczego miód? Dlaczego chwycił się pan za pszczoły, że tak powiem?
Więc ja się wrzeniłem w rodzinę, gdzie świętej pamięci teść prowadził małą pasiekę. I ponieważ zawsze byłem taki, no, starałem się dorównać albo lepiej zrobić niż kto inny, wiele rzeczy. I przyjeżdżając na wakacje, zięć musiał pomagać teściowi w obsłudze pszczół i przede wszystkim w pozyskiwaniu miodów, prawda? No i ja się za to wziąłem poważnie. Posiadam tytuł mistrza w zawodzie pszczelarskim od wielu, wielu lat. No i jako działacz pszczelarski wykonywałem wiele, wiele czynności. W tym wieku, w jakim jestem w tej chwili, jeszcze mam pasiekę z 20 rodzinami.
No to gratuluję.
Ja tylko dodam, że pan Eugeniusz jest doskonałym znawcą chorób pszczelich. I rzeczywiście można być zafascynowanym też tymi rodzinami pszczelimi. Dzięki panu Eugeniuszowi po raz pierwszy miałem okazję zajrzeć do wnętrza ula. Zobaczyć matkę, zobaczyć pracę pszczół. A miody tu z Sejneńszczyzny, od pana Eugeniusza, ale także od innych pszczelarzy u nas tutaj na
Sejneńszczyznie
są doskonałe.
I do nich też serdecznie zapraszam. Odbieramy kolejny telefon od naszych słuchaczy. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże księdzu Kustoszowi i ojcu Wacławowi i gościom. Ja dzwonię z Lublina, moje imię Hanna.
Witamy.
Jestem zauroczona po prostu tą opowieścią o Sejnach. No piękne dzisiaj nabożeństwo to oglądałam. Miałam okazję być w Sejnach, także miejsce niezwykle urokliwe. I chciałam również zapytać, czy Matkę Bożą Sejneńską tam odwiedzają sąsiedzi Litwini, czy stamtąd też są pielgrzymki tutaj do tego sanktuarium. I pozdrawiam raz jeszcze wszystkich i księdza Kustosza,
z którym się znamy, prawda?
Osobiście się znamy.
Pani Haniu, dziękuję pięknie, bardzo serdecznie panią pozdrawiam i całą rodzinę pozdrawiam serdecznie. Bardzo się cieszę, że pani słuchała, oglądała i słuchała.
Tak, cały czas.
Dziękuję. Pani Haniu, oczywiście, że przybywają pielgrzymi z Litwy do nas. Oni zawsze godzinę wcześniej przybywają od innych, bo tam jest inny czas. Tam godzina do przodu jest, więc oni wcześniej wstają. Ale jak najbardziej, tak. Też lgną do Matki Bożej. Mówimy im też o Matce Najświętszej. Także też oni chętnie tutaj słuchają, przybywają. Może też i z tego względu, że w kaplicy Matki Bożej znajduje się grób biskupa sejneńskiego Antoniego Baranowskiego, który jest ważną postacią dla Litwinów, bo to jest, oprócz tego, że biskup sejneński, to poeta, tłumacz Pisma Świętego na język litewski, matematyk, więc oni sobie bardzo cenią biskupa Antoniego Baranowskiego i być może, że też dlatego przybywają, żeby pomodlić się na jego grobie.
Bardzo dziękujemy za tę odpowiedź. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja się odzywam, dlatego że przerwało się to połączenie moje z Warszawy.
A, witamy.
Chciałam to radio wyłączyć.
Proszę bardzo.
No i właśnie, Mariola z Warszawy.
Witamy, pani Mariolo.
Ja chciałam przede wszystkim powiedzieć to, że jestem osobą niewidomą. Dlatego to jest ważne w tym telefonie, że jak ojciec opowiadał o tym, że Matka Boża jest figurą szafkową i otwiera się ją raz w roku, a ja na przykład mam przyjaciółkę, która mieszka w Suwałkach, ale mieszka w tej chwili ze mną w Warszawie, bo ją wyciągnęłam od takiej koleżanki alkoholiczki. No i powiedziałam, nie moja droga, będziesz mieszkała ze mną, a nie z tamtą. No i mieszkamy już 3 lata razem. No i mam nadzieję, że mnie kiedyś wreszcie do tych Suwałk, tam do swoich rodzinnych stron zabierze. I chciałabym pojechać do Sejn, ale właśnie to by było nie wiadomo kiedy, w którym momencie. No i ja jako osoba niewidoma, jeżeli Matka Boża jest figurą szafkową, to nigdy figury Matki Bożej mogę nie zobaczyć. No i tutaj mam problem.
Chociaż nie, jest nadzieja, Pani Mariolu, bardzo dziękujemy za ten telefon. Jest nadzieja z tego względu, że w trakcie przygotowania jest wierna kopia.
Tak, tworzymy w tej chwili kopię, dokładną kopię figury Matki Boskiej Sejneńskiej, również z otwieranym wnętrzem, a więc szafkową. Takie mamy plany, że jeżeli ta figura, także z drewna lipowego, jeżeli ta figura już będzie gotowa, a będzie chyba gotowa, tak myślę, wczesną wiosną przyszłego roku, to wtedy będzie ją można dotknąć. Myślę, że spokojnie można będzie rękoma wejść do wnętrza także Matki Bożej i wtedy można będzie sobie wyobrazić, jak wygląda figura i wnętrze Matki Bożej. Także
dlatego
takie plany mamy.
Właśnie wyjście też naprzeciw. Dokładnie. I w ten sposób się odbywa. Odbieramy kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam Maria z Warszawy.
Witamy Pani Mario.
Jestem wzruszona. Witam ojca prowadzącego, przede wszystkim gości, dostojnych gości. I proszę, mam dosłownie kilka słów, bo wszystko to, co słyszę, to już ważnego powiedzieli moi przedmówcy. Ja po prostu jako młoda dziewczyna byłam w Sejnach u koleżanki i wtedy już mnie niesamowicie jakoś wzruszyło ta dobroć tych ludzi tam. Jest po prostu fenomen. Oprócz, oczywiście, byłam wtedy w kościele. Natomiast jest fenomen tej kresowości, że jak słucham państwa, to takie ciepło mnie przenika. I ten pan, który ten miodami się zajmuje, a przede wszystkim ksiądz Kustosz, jest tak w tych kresach, które częściowo przecież już nie są nasze. Moja mama pochodziła z Grodna. I ja właśnie czuję we wszystkich państwu to właśnie to ciepło. Takie, nie wiem, to tylko tam, na kresach ludzie są tacy i wtedy też, jak byłam w Sejnach u tej koleżanki mamy, to czułam się, no, jak w raju. I po prostu coś jest takiego i szkoda, że ta Rzeczpospolita jakoś, ale to już inny temat, że tak się to wszystko rozbiło, natomiast, że dobrze, że Sejny są nasze i że mogę słuchać tych ciepłych głosów prawdziwych Polaków, bo na kresach byli najlepsi Polacy, najzdolniejsi. Także serdeczne pozdrowienia i dziękuję za tą audycję. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy naprawdę za te ciepłe i serdeczne głosy. Dziękujemy. No właśnie, bo tutaj pani jest przedstawicielką rodowitych mieszkańców, pani Aneto, bo tak jak tutaj i pan Eugeniusz, i ksiądz Prałat jednak są przybyłymi na te tereny. Pani jest tutaj.
Ojcze, u nas mówi się nachodni.
Nachodni, tak. Na Śląsku mówi się krzoki.
Najpierw ptoki, potem krzoki.
Tak, najpierw ptoki, później krzoki, a ci, którzy tam mieszkają, to są pnioki. Ale to nie jest nasz temat. No właśnie, jak to jest? Co jest takiego specyficznego w ludziach mieszkających na tych terenach? Albo co sprawia, że oni są tak ciepli i tak otwarci?
Przede wszystkim otwartość, ta gościnność taka. Te wielkie serce oddane innym. Gościnność, uprzejmość. Naprawdę jest to coś niespotykanego w innych regionach. I świata, i Europy.
Prawda. I wszyscy się znają.
No, powiedzmy.
Wszyscy się znają. W Sejnach wszyscy się znają.
Przynajmniej ci starsi, to tak.
Tak, starsi, ale i młodzi też. W każdym bądź razie tutaj zauważa się obcych. Zauważa się obcych, ale nie z jakąś tam determinacją, niechęcią, wręcz przeciwnie.
Wręcz przeciwnie się pyta, w czym można mu pomóc, tak, gdzie go zaprowadzić, gdzie dobrze zjeść, gdzie dobrze
nakarmić,
co zobaczyć pięknego.
Sejny są bardzo gościnne, trzeba przyznać. I tutaj ludzie, którzy przybywają do Sejn, naprawdę czują się tutaj bardzo dobrze. I takie odczucia mają, jak ta pani przed chwilą dzwoniąca do nas. Rzeczywiście jest specyficzna atmosfera w Sejnach.
Dlatego nie pozostaje nic innego, jak tylko zaprosić do Sejn, ale to też oczywiście za chwileczkę będziemy robić. Ale nim to odbierzemy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo.
Tak, prosimy bardzo. Jest pani na antenie.
Jestem Joanna z północno-wschodniej Polski.
Witamy.
Zapisiłem w świątych, mieszkałam na terenie gminy Szypliszki, więc po sąsiedzku, chociaż moją parafią było Jeleniewo i wszędzie było daleko. Oczywiście byłam wypowiadam to jako praktykę pobożnościową. Tamte też nie było w Biblii, a w tej chwili niepokoi mnie to, że obowiązuje dekalog. Jest to obojętne, że...
Przepraszamy, ale coś nam to przerywa. Halo?
Ten po prostu rzeźba Boga Ojca, tak.
Prosimy jeszcze raz powtórzyć, bo nam, coś nam przerywa w połączeniu. No niestety, coś jakieś problemy techniczne były, może z zasięgiem, ciężko stwierdzić. Odbierzemy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja. Na wieki wieków. Amen. Prosimy wyłączyć radio, będzie nam łatwiej rozmawiać.
Tak, wyłączyłem.
Tak, prosimy.
No witam ojca i ojca gościa, tak?
I gospodarzy.
Tak. Ja pochodzę z Klimówki. To chyba w Sejnach wiedzą, o czym będę mówił. Z 5 konwentów dominikanów Klimówka była właśnie jednym z nich. Podobnie zresztą powstała. Tam bracia Jaskołdowie właśnie przeznaczyli swoje dobra, też tak jak Jerzy Grodziński, tak? Przeznaczył dla dominikanów swoją majętność na to, żeby założyli tam klasztor. Tak samo i w Klimówce podobnie było. Trochę później, bo w 1680 tam którymś roku. Ale chcę powiedzieć tutaj o ojcu Janie Mikrucie, bo ojciec Mikrut, a jeszcze do tych 5 z tych konwentów należało jeszcze oczywiście Różany Stok i tutaj Chorosz. I potem po powstaniu pokoju w Tylży na Wodzie Pisanym, jak wiadomo, zostały te wszystkie konwenty, wszystkie 5 zlikwidowane. I powstał Wód Białostocki, to taka historyczna, może jeszcze bardziej nuta smutna. Tutaj obie warszawianki, które się odezwały, pani, która dzwoni z Radia Maryja, już wiem, że miała wygodnie zgodna mamę, moja mama też z tych samych okolic, więc podobne mamy klimaty i te sympatie do tych właśnie opowieści z tych stron. I ojciec Mikrut właśnie tutaj mi się przypomniał, jak prowadził tutaj w Białymstoku, w Kleosinie właściwie u trybistów, w nurcie formacji ciągłej, to jest taka dwuletnia chyba, czy nawet więcej była taka formacja i tam była rozważana ikona Matki Bożej dzisiejszej, właśnie nieustającej pomocy, która, jak to biskup Mazur mówił, na Via Merulana jest główny ołtarz, a w Toruniu jest kopia, którą... Teraz do tego nawiązując i do ojca Mikruta, to Mikrut chodził właśnie z miejsca, gdzie Matka Boża Borecka i też zakładana przez dominikanów. I jak opowiadałem mu o Sejnach, a tam byłem, to było gdzieś tam pod koniec lat, jeszcze w ubiegłym wieku, tak? Bo w 1998 chyba to w nurcie formacji ciągłej, on wtedy miał jeszcze tam bardzo ciężką chorobę serca i później jeszcze kończył, więc nie pamiętam, w którym to momencie ja byłem i opowiadałem o tym właśnie Madonnie Szafkowej Sejn. Był bardzo zainteresowany, bo znał historycznie Dominikanów, bo pochodził właśnie z tego Borka Starego. Także takie refleksje też jeszcze dotyczące. A i on właśnie no, rozważał, jakby to no, można było powiedzmy stworzyć też taką formułę nauczania właśnie w nurcie w formacji ciągłej, tak jak w odniesieniu do Matki Boskiej nieustającej pomocy, którą on miał chyba jako autorski taki program rekolekcyjny.
Bardzo dziękujemy, panie Józefie. No, rzeczywiście, tak jak to dzisiaj też padło w homilii, co mówił ksiądz biskup, no te dwie rzeczywistości się bardzo łączą. Matka Boża nieustającej pomocy, Matka Boża Sejneńska, chociażby przez ten fakt trzymania dłoni Maryi. Na ikonie nieustającej pomocy Jezus trzyma się dłoni Maryi. Matka Boża Sejneńska przedstawiona jest z Panem Jezusem, który trzyma ją za ten palec. To też takie bardzo, bardzo symboliczne i znaczące.
W ogóle wizerunki Matki Bożej są, naprawdę każdy z nich jest niesamowity, jest bardzo interesujący i myślę, że każdy ma swoją teologię też. Ten szczegół z figury sejneńskiej, kiedy Pan Jezus trzyma się tej rączki wskazującego palca Matki Bożej, zawsze jest taki bardzo emocjonalny, bo to pokazuje nam po prostu, że bez Matki Bożej nasza droga jest bardzo trudna. Czasami mamy naprawdę poważne problemy, dlatego ludzie jak przychodzą do świątyni sejneńskiej, to kroki kierują do Matki Bożej, bo wiedzą o tym, że przez nią idziemy do Jezusa. Ona prowadzi do swojego Syna.
Kiedy patrzymy w najbliższym czasie na przyszłość, to czego możemy życzyć Sejnom w tym czasie, no, z tej perspektywy, którą mamy dziś?
To, co jest takie niepokojące w Sejnach, to Sejny wymierają. To, co jest smutne, coraz mniej jest naszych parafian, zmniejsza się ilość parafian na przestrzeni tych kilkunastu lat, jak jestem w Sejnach, to zmniejsza się. W tej chwili zmniejszyła się ilość ludzi jakieś 1,5 tysiąca. Masę ludzi jest poza granicami kraju jeszcze w dalszym ciągu, sejniaków, więc coraz mniej jest. Młodzi kończą szkoły w Sejnach, wyjeżdżają na studia, najczęściej nie wracają. Więc Sejny są miejscem ludzi już w podeszłym wieku. Zresztą w Sejnach dożywa się sędziwych lat, to trzeba przyznać.
Natomiast nadzieją dla Sejn jest turystyka?
Nadzieją dla Sejn jest turystyka, tak. Brakuje nam jeszcze wciąż takiej porządnej bazy turystycznej, infrastruktury turystycznej. Tego nam bardzo brakuje. Dlatego też nasz zamiar utworzenia tutaj Muzeum Kresów i myślę, że także przy tej okazji stworzenie warunków, żeby ludzie mogli się zatrzymać w Sejnach, choć trochę, żeby mogli tutaj coś zjeść, żeby także zatrzymać się może na dłużej, to jest dla nas bardzo ważne. Dla ludzi mieszkających tutaj to jest bardzo ważne. Także dla nas jest to szansa. Dokończenie remontu klasztoru i utworzenie muzeum to jest dla nas potężna szansa, bo ludzie znajdą zatrudnienie, bo ludzie przejeżdżający też będą mogli coś więcej zobaczyć. Myślę, że to będzie bardzo interesujące. Ekspozycje, które przygotowujemy dzięki pani profesor Joannie Stefańskiej, która koordynuje wystawy, jakie przygotowujemy do muzeum, to będzie naprawdę bardzo ciekawe. Dzisiaj tworzy się muzea multimedialne. One są ciekawe, bo taka jest dzisiaj specyfika muzeów. Więc mamy tu szansę na to, żeby ludzi przyciągnąć, zatrzymać może, żeby też odeszli troszkę od tej właśnie technologii współczesnej, komórkowo-internetowej, bo to bardzo, bardzo ludzi. A jeżeli tak, to wykorzystać tę technologię do tego, żeby
Ale
jeszcze...
Panie Neto, zadam pytanie przewrotne. Czy nie boicie się, że kiedy to się wszystko ruszy, to czy Sejny nie stracą na tej takiej dziewiczości, powiedzmy, na tym uroku właśnie odkrywania tego miejsca?
Myślę, że nie. Myślę, że nie, bo sezon tutaj wakacyjny trwa. Zimą jest trochę, prawda, mniej tych turystów, ale myślę, że ksiądz proboszcz coś wymyśli zimowe miesiące, aby nas odwiedzało coraz więcej ludzi. Ale przede wszystkim rozwój miasta, to leży chyba na sercu nas wszystkich.
Mhm. Odbierzemy jeszcze telefon. Halo, Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze witamy.
Serdecznie witam Jerzy z Francji. Bardzo się cieszę, że dodzwoniłem się do Sejna. A właściwie dlatego tak się bardzo cieszę, ponieważ z pochodzenia jestem augustowiakiem. Z Augustowa. No i Sejny, no nie znam za bardzo Sejna, ale przypominam sobie, jak już świętej pamięci kolega chciał mi, prawda, pokazać tą piękną bazylikę i oczywiście, ale niestety tylko z zewnątrz zobaczyłem, ponieważ bazylika była w tym czasie zamknięta. Otóż, no i jakoś dzisiaj mnie tak natchnęło, żeby otworzyć telewizję Trwam. No i słyszę właśnie o moich niemalże ziomkach. Jesteśmy z tych samych terenów. No byłem zauroczony tą statuą Matki Bożej. Dlaczego? Szczególnie ona jest unikalna. To otworzenie i to pokazanie Trójcy Świętej. Kiedy tak spojrzałem na tę statuę, to od razu przypomniały mi się słowa Maryi, które zostały objawione świętobliwemu duchownemu księdzu włoskiemu Ottavio Michelini, gdzie Maria mówi, że jest ona w samym sercu Trójcy Świętej. W samym sercu Trójcy Świętej. I to od razu mi trochę się jakoś skojarzyło z tymi słowami Marii. I cała historia, jaka była, którą słyszałem z tą statuą, tak jak i z innymi obrazami, to tylko świadczy o tym, że ta troska wiernych jest wynagrodzona, gdzie Maryja przez czy obraz, czy przez statuę wtedy przemawia. To jeden z panów mówił, że jak Maryja zechce, to zrobi to i owo. No trzeba jednak powiedzieć, że Maryja i Bóg posługuje się ludźmi. Nie, żadnych sztuczek nie robi. Posługuje się po prostu ludźmi. I ludzie, którzy otaczają jakimś troską, no i pieczołowicie traktują obrazy święte, Maria wtedy daje znać o obecności swojej. Zresztą Maria powiedziała również księdzu Ottavio Michelini, że ja jestem wszędzie, w każdym momencie. Tak, wieczności nie ma ani czasu, ani przestrzeni. I w każdej chwili ona wszędzie jest. Gdzie tylko ją wzywamy, to musimy wiedzieć, że ona jest. My jej nie widzimy, ale ona jest. I ona jest szczególnie w niektórych miejscach, takich jak chociażby nawet Sejny, czy Częstochowa. W szczególnych miejscach ona jest, ale ona jest wszędzie, w każdym momencie.
Panie Jerzy, ja mam takie pytanie. Kiedy pan wyjechał z Polski? Jeżeli można wiedzieć.
Proszę ojca, ponad 50 lat temu.
A proszę powiedzieć, jak pan wspomina te tereny? Jeżeli tak przychodzi moment takiej nostalgii, to o czym pan tutaj z tymi terenami związanymi myśli?
Dwie rzeczy, które ciągle myślę, to przepiękna przyroda nasza, lasy i jeziora. Moja mama zawsze mi mówiła, świętej pamięci, ale ty się kontemplujesz, no zachwycasz przyrodą. Tak, ja w przyrodzie dostrzegam Boga, Jego Stwórcę. No i te nasi ludzie, którzy są naprawdę inni, jak ta pani z Warszawy mówiła, prawdą jest, że my z tamtych stron jesteśmy inni, bardziej swojscy, bardziej tacy życzliwi. No i ta życzliwość może wszędzie jest, ale ona jest szczególnie wyrażana właśnie na naszych terenach. Także my odróżniamy się od innych. No i zawsze, jak tylko przyjeżdżam do Polski, czy studzieniczna, no mam nadzieję, zresztą mam w planie również teraz, już okazja się mi narzuca, żeby odwiedzić bazylikę w Sejnach. Ale to jest to, co mi bardzo przypomina. I zresztą, chociaż jestem tyle lat we Francji, to jednak nigdy, ale to przenigdy, może na początku to była jakaś fascynacja tym krajem, bo byłem romanistą, czyli fascynowałem się językiem, kulturą francuską, jednak był pewien moment, kiedy zwrotny, kiedy jednak duchem byłem własnym krajem i pomyślałem sobie, no tak, pierwszą ojczyzną jest przecież Polska, Francja nigdy nie będzie dla mnie pierwszą, ponieważ tam byłem rodzony i tam młode lata spędziłem. I te strony, i ludzie, i zawsze ile razy przyjeżdżam, nie czuję się obco. Może dlatego, że jestem w kontakcie ciągłym, i czy z rodziną, z rodzeństwem, prawda, dzisiaj się, czy na WhatsAppie ogląda się, widzimy się i tak dalej. Nie jestem jakiś wyalienowany z naszej ojczyzny, wręcz odwrotnie, jestem ciągle złączony z naszą ojczyzną, z Polską, i jej problemy, no, przeżywam równie, tak jak i francuskie zresztą. Tu również nie biorę udział w wyborach i tak dalej, bo przecież życzę i temu krajowi, w którym jestem, wszystkiego najlepszego, no ale mój pierwszy kraj to jest Polska. I Polska jest zupełnie inna. Ona jest, jak już mówiłem, swojska i taka. Odczuwa się, że ludzie wierzący, ci prawdziwie wierzący, nie mówię o tych, których zauroczył świat i zapomnieli, że Bóg istnieje, ale o tych, którzy są wierzący, naprawdę widać po nich, po zachowaniu, po ich twarzy, no, serdeczność, coś duchowego wielkiego. I to mnie fascynuje i, no, to ciągle mi przypomina, bo ja też zawsze byłem taki.
Panie Jerzy, bardzo serdecznie dziękujemy za tę podróż sentymentalną również, która, no, myślę, dla nas też była.
Tak, bardzo. Piękna. Bardzo jestem związany z ojczyzną, absolutnie. Nigdy w życiu, prawda, nie wyłączyłem się i zresztą słucham niemalże na bieżąco i telewizję Info i Trwamy i Radio Maria, no i oczywiście francuskie również. Jestem w tej łączności. No nie
bardzo
można
serdecznie
się
dziękujemy.
Wyzbyć tego, nie można wyzbyć się tego, czym się jest od urodzenia.
Panie Jerzy, bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich tych, którzy za granicą również nas słuchają, a pochodzą właśnie z tych terenów.
Pozdrawiamy wszystkich sejmiaków, gdziekolwiek się znajdują. Zdarza się niejednokrotnie, że nawet w niedzielę ostatnią spotkałem państwa, którzy ze Stanów Zjednoczonych przyjechali, są stąd. Więc pozdrawiamy wszystkich, którzy pochodzą z Sejn, Sejneńszczyzny, gdziekolwiek się znajdują, i zapraszamy ich do siebie.
No właśnie, jak już jesteśmy przy pozdrowieniach, bo niestety 23:30 już wybiła na naszych zegarach, jak ten czas, prawda, dobrze leci w dobrej atmosferze. No to czas pozdrowień. Kogo pozdrawiamy? Może zaczniemy od pani Anety.
Kogo ja pozdrawiam? Wszystkich moich znajomych w Polsce, za granicą, i zapraszamy.
Panie Eugeniuszu, kogo pozdrawiamy?
Ja serdecznie pozdrawiam wszystkich, z którymi miałem szansę się spotkać, których przyjmowałem miodami, prawda? I życzę im wszystkiego dobrego, ale i przyjeżdżania do Sejn, do Matki Bożej, choć na chwilę otworzyć swoje serce. Ale potem jeszcze i do mnie.
Namiodek.
Księże Prałacie.
A ja bardzo serdecznie zapraszam do Sejn. Zapraszam w to piękne miejsce, urokliwe, naprawdę wyjątkowe pod każdym względem. Pozdrawiam wszystkich, z którymi kiedykolwiek spotkałem się, gdziekolwiek byłem na parafii, czy w Kętrzynie, czy w Lidzbarku Warmińskim, czy w Szarejkach, czy w Piszu, no i w Sejnach. Moją rodzinę, wszystkich moich przyjaciół, wszystkich bliskich, którzy kiedykolwiek stanęli na mojej drodze życia, pozdrawiam i zapraszam do Sejn.
Do tych pozdrowień i do tego zaproszenia oczywiście się dołączamy. Całą rodzinę Radia Maria zapraszamy tutaj do sanktuarium sejneńskiego. Sejny kolebką dziedzictwa historycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Muzeum Kresów. To temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, które prowadziliśmy dla Państwa z naszymi gośćmi, z księdzem prałatem Zbigniewem Bzdakiem, proboszczem parafii pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach, kustoszem tegoż sanktuarium, panią Anettą Ejdulis, magistrem archeologii, sejnianką, doskonale znającą historię Sejn i Sejneńszczyzny, prezesem przez kilka lat, kierownikiem delegatury Podlaskiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach oraz panem Eugeniuszem Klimaniacem, znawcą historii Bazyliki i Klasztoru, historii parafii oraz autorem publikacji na temat właśnie sejneńskiej parafii, miłośnikiem i znawcą pszczół i pszczelarstwa. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy.
A ja jeszcze chcę podziękować ojcu Wacławowi za to, że przybył do nas, za prowadzenie tej audycji. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy prowadzą Radio Maryję i Telewizję Trwam.
Nie mówimy żegnamy, mówimy do zobaczenia, do usłyszenia, bo za chwilę oczywiście wspólna modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta.
Ku Tobie czysta ponad gwiezdny ład, radosne naszych pieśni płyną tony, na ręku Twym spoczywa świata Pan. Twój wzrok miłosie ku nam obrócony, nam obraz swój do duszy wryś. Świetlane Twoje niech prowadzą znaki, my chcemy pójść cichymi Twymi szlaki, bo wszyscy chcemy Twymi dziećmi być. Te szaty blaskiem słońca wiecznie lśnią, pod Twoje stopy ziemia trąb swój stawia, gwiazd złotych wieniec skroń otacza Twą. Łask pełną chór aniołów Cię wysła, chciej nam obraz swój do duszy wryć. Wśród życia pan, racz z nami stawać wszędzie, a z Bogiem trwać staraniem naszym będzie. Bo wszyscy chcemy Twymi dziećmi być. O Panno, co najbliżej Boga twarz, przy której słońce gwiazdy są ciemnymi, nam drogę co do nieba wiedzie wskaż i wskaż prawdziwą radość na tej ziemi. Obraz Twój do duszy wryć. Daj Bożej służbie przeżyć młodość całą. Daj w pracy nam, jak Ty byś siebie chwałą. I daj nam wszystkim Twymi dziećmi być.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Stańmy w prawdzie. przed miłosiernym Ojcem. Dziś, podsumowując ten dzień, zadajmy sobie pytanie, jak często chwytałem się ręki dobrego Boga, jak często chwytałem się ręki naszej najlepszej Matki, Pani, która otwiera przed nami swoje serce, Pani, która jest dla nas nieustającą pomocą. Ile razy chciałem iść za swoim widzimisię, ile razy chciałem iść za swoim pomysłem, ile razy upadłem w grzech, zrobiłem to, co było złe. A ile razy wpatrywałem się z nadzieją i szukałem pomocy miłosierdzia Bożego. Za wszystko, co było dobre, Bogu dziękujmy. Za każde zło przepraszajmy. Zmiłuj się nad nami, Panie.
Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
I daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, przyszli przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza.
Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego. Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela. Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem. Racz się stawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.
Jeszcze raz bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy za to wspólne spotkanie. Pozdrawiamy z Sejn i przekazujemy nasz głos do Torunia.